Witam, Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale i nie tylko. Odcinek 679. Ja nazywam się Damian Peluchaka-Dachman i ze mną jest Rafał Przychowski, Kaszycha, stary gracz podcast. Witaj, Rafale, po dłuższej przerwie.
Cześć, Damian. Tak, dawno się nie słyszeliśmy, co prawda pewnie słuchacze się domyślają, że prywatnie gadamy od czasu do czasu, ale faktycznie nie byłem dawno w Fancie, więc miło u ciebie gościć. I witam oczywiście słuchaczy i widzów.
Strasznie dużo się w ogóle dzieje w ostatnich tygodniach. To nie? Dopiero co mieliśmy niesamowicie ciekawie, znaczy wyglądające i zapewniające, interesujące gry, showcase'y tak zwane, konferencje, po których były pewne niespodzianki. No my, jakby konferencje już były skomentowane i u ciebie, i u nas.
Było super.
Jakby, tak, tak. Generalnie zawsze jest tak, że człowiek podbudowany przychodził, ale to są jak zwykle rzeczy, które nas sprzedają bardziej wizję, bardziej vibe i nawet jak jest taki komentarz, że to jest na przykład na podstawie silnika gry, czy to są jakieś fragmenty gry, to wiemy, że i tak koniec końców gdzieś tam ten produkt końcowy może odbiegać od tego, co jest, ale to, co się ostatnim tak właściwie tygodniu wydarzyło, to jest taka jakaś lawina wiadomości. Więc pierwsza rzecz, no to wszyscy czekali na otwarcie możliwości składania zamówień przedpremierowych na Grand Theft Auto 6, no bo była kwestia ceny i ta kwestia ceny się pojawiła.
Się rozwiązała, tak.
Tak, i to jest bardzo ciekawe, bo ja na przykład patrzę z perspektywy trochę jakby tej europejskiej, gdzie operuje się w euro i ta cena nie zaskakuje, bo w euro, przynajmniej w sklepie, w którym ja zaopatruję się w gry, ona jest na tym poziomie, na którym są te AAA, czyli 79 euro, tak?
I
to jest wersja, w cudzysłowie, pudełkowa, co jak już się dowiedzieliśmy, niestety pudełkowa oznacza, że dostajemy
dosłownie kod.
Tak. I to nie jest nawet Game Keycard, tak? Czy to nie jest ta płyta, która w położeniu wymaga dociągnięcia jakiegoś, że jest tylko instalatorem czy coś takiego. No ale pojawiła się informacja na temat wersji tej podstawowej i w Ameryce huknęło, że to jest $80, a oni takich cen jeszcze wtedy nie znali. No i $100 za wersję Ultimate. Ale w Polsce zdaje się ta chyba, jeśli chodzi o sklep cyfrowy, tak, że cyfrowo można ma zamówić, to jest 349 zł, wersja standardowa i 429, ale co ciekawe, wersja chyba ta, w cudzysłowie, fizyczna, pudełkowa, trochę inaczej kosztuje, tak? I nie wiem, czy orientowałeś
tak, się. Tak, wiesz co, ceny sklepowe, które wystartowały z preorderami, bo to się dzisiaj zmieniło, jak nagrywamy 2-3 dni później, tak? Nie, czy dwa dni dosłownie po ogłoszeniu tych preorderów. Ceny były 399 zł za kawałek plastiku, tak jak wspomniałeś, ale wszystkie sklepy chyba poszły po rozum do głowy i dzisiaj, dwa dni później, one są już po 360, po 370, bliżej tej wersji cyfrowej. No bo umówmy się, ja nigdy nie kupiłem wersji cyfrowej na PSN-ie, po pierwsze, bo zbieram pudełka, po drugie, pudełka zawsze były tańsze, mam na myśli wersje fizyczne tak, z płytami w środku, prawda, zawsze. I tu masz sytuację, gdzie wersja cyfrowa jest tańsza niż kawałek bezwartościowego plastiku bez płyty w oficjalnych sklepach resellerów, więc po pierwsze, co to za marża jest, pojawia się pytanie,
tak.
A po drugie, nawet dzisiaj byłem w jednym sklepie, nie będę tego reklamował, robię tam zakupy od lat, ty się pewnie domyślasz, oni już zaoferowali te pseudopudełka za 330, no więc wtedy może się zastanowić, czy lepiej kupić kod cyfrowy w kawałku plastiku z obwolutą za 330, czy jednak wersję cyfrową 350, no może to jest wyjątek, co nie zmienia faktu, tak jak mówisz, że tak, no $80 to jest sporo, nie?
Tak, ale jest ciekawe, że oczywiście zrobił się rawan. Dużo osób, znaczy w ogóle dużo sklepów, tak, żeby nie wiem, może tak pokazać się, jacy oni są.
Że nie będą sprzedawać.
Graczami. Tak, że oni nie będą sprzedawać po prostu tych wersji, bo uważają, że fizyczna kopia. Bo wiesz, nawet porównując to do Game Key Cards, no to są fizyczne przedmioty, które zawierają licencję, ale tą licencję możesz ją odsprzedać.
No
więc, więc nie da się tego bezpośrednio porównywać.
No to ale powiedz mi szczerze, Damian, bo ja mam takie pytanie. Po co preorderować wersję cyfrową? Ja nigdy tego nie zrozumiem. Nigdy.
Dokładnie.
Pamiętasz, wiesz,
jakieś bonusy były fajne.
Dam ci jeden przykład. No to okej, tam są jakieś bonusy, jakieś Vintage, Vice City, Pack, whatever, nie obchodzi mnie to. Nie, za stary jestem, żeby jarać się gaciami w kratę, wiesz. Ale do czego zmierzam? Jedyna rzecz, jaką kupiłem cyfrowo, to jest Alan Wake 2, bo to jest podobny case. Powiedzmy, nie? O ile Remedy ma trochę mniej pieniędzy i oni są w ogóle w za przeproszeniem teraz, po tym Firebreak, jak to się nazywało? FBC Firebreak, wiesz, ten multiplayer.
Tak, 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 tak.
Przecież to był koszmarny niewypał, nie? I oni naprawdę mają problemy.
Oni się odbili na tym Controller Resonant.
Dokładnie. Ja myślę, że się odbiją, ale dlatego możesz kupić normalnie pudełko i to ze steelbookiem. Alan Wake 2 był podobny przykład, że mogłeś tylko cyfrę kupić do premiery i dopiero później wyszły pudełka. Teraz też słyszę ploty i są jakieś takie, wiesz, newsy na necie, że faktycznie będą pudełka z płytami, ale dopiero po premierze, czyli na gwiazdkę. To ma sens z punktu widzenia marketingu, no bo nie to, że teraz zarobisz na tych cyfrowych preorderach, to potem wydrukujesz, no masz przynajmniej te kilka miesięcy na zrobienie tych pudełek płyt, na wytłoczenie płyt, no umówmy się. Tak. Miliard płyt, nie wiem. No,
Rockstar czy 2K, oni mają jakby, czy jak nie, Take Two, nie, jak się nazywa wydawca?
No Take Two.
Przekręcam. To oni jakby przez to, że mają taką markę, jedną z najbardziej, a właściwie najbardziej oczekiwaną grę wideo wszechczasów, można powiedzieć, to oni mogą zrobić wszystko. I dla mnie to jest tylko problem z tym, że faktycznie, okej, nie mamy tego fizycznego nośnika, ma być podobno w grudniu, mam nadzieję, że to będzie faktycznie gra, która będzie zawierała po prostu znaczy, że to będzie wszystko na płycie, że możesz sobie ją odpalić, nie potrzebujesz nic zaciągać, nic instalować. Oczywiście,
trochę w to nie wierzę, oczywiście, wiesz, ale tak jak Indiana Jones, nie? Kupiłem płytkę na PS5, bo lubię mieć płytkę i tak musisz dociągnąć masę rzeczy. No.
Ale ta wersja Ultimate, ona zawiera bardzo dużo rzeczy i można powiedzieć, że za te $20, czy tam 20 euro więcej, dostajesz sporo. To są jakieś, być może dla kogoś mniej czy bardziej znaczące, tam podobno jakaś nawet misja jest dodatkowa, jakieś takie rzeczy związane z wyglądem, z ubraniem, z jakimś, nie wiem, fryzjerem. No, tam jest, masa tego.
Pierdoły, Damian, pierdoły.
Tylko to są wszystko pierdoły cyfrowe właśnie. I najbardziej ubolewam nad tym, a ty pewnie się zgadzasz ze mną, bo wiem, że jesteś kolekcjonerem fizycznych wydań kolekcjonerskich.
Będzie podobno kolekcjonerka.
No właśnie, na to bym czekał. Tylko też chciałbym, żeby to nie była znowu w nowym stylu wydana, czyli kolekcjonerka bez gry. Bez gry. Bo po prostu chcecie...
Ja w to wierzę, że... Co jak co, ale zawsze były kolekcjonerki GTA i nawet Rockstar doskonale wie, że znajdą się takie patafiany jak my, za przeproszeniem, które wydadzą ile chcesz pieniędzy na kolekcjonerkę, bo to będzie, moim zdaniem, ja się tu skłaniam ku temu, co kiedyś Rysław powiedział, to będzie ostatnia taka premiera za naszego życia. Szczerze. Nikt takiej gry więcej nie zrobi i takiej kasy na marketing nie wyda. To będzie coś wielkiego. Ja wiesz, w ogóle nie mam hype'u teraz, jak gadamy o tym, ale wiem, że im bliżej listopada, tym bardziej będę się hype'ował. Tak jak zresztą o Steam Machine pewnie, o którym pogadamy. Tak, uprzedzając.
Tak, ja próbuję sobie przypomnieć, co było...
Taką grą?
Co było, jeśli chodzi o tą specjalną edycję, jeśli chodzi o GTA
chyba
5.
Chyba nie było nic przy GTA. Ja pamiętam GTA 4, taka torba sportowa, skrzynka bankowa, to było super.
Ja ją mam do tej pory.
A ty masz, a ja nie kupiłem, bo wtedy tak naprawdę olewałem wersje kolekcjonerskie. Dzisiaj żałuję, bo na przykład trochę rzeczy mi brakuje na moim... Chciałem powiedzieć wysypisku, niech będzie jaskinia pełna gratów. W jaskini pełnej gratów.
Jaskinia gracza,
Gracza i grata,
tak.
Żona tam już nie wchodzi, jest przerażona kurzem i tym syfem. Ale wiesz, o co chodzi. I trochę brakuje mi takich fantów.
Tak, tylko że tak już tylko przepraszam, że wiedzę słowa, ale ta specjalna edycja była ciekawa, fajna, ona nie była droga, ona chyba kosztowała właśnie w tych granicach tych $100, może nawet taniej.
Ale wiesz, kiedy to było? No to było w 2008 roku, tak?
Prawie 20 lat temu.
Jezus Christ.
I ja mam do tej pory tą torbę. Ona była, nie była najgorsza z możliwości.
Ale na siłownię super. No.
Tak, to jakieś gacie, żeby wsadzić jakiś ręcznik. No, ja trzymam moją Amigę 1200 w tej torbie pory. Skrzyneczkę oczywiście tą metalową mam, chociaż ten kluczyk to taki, wiesz, lichy, tam śrubokrętem to otworzysz. Ale rozumiem, jest tam ten mini album, płyta z muzyką.
Ale torba jest lepsza od tego z Fallouta 76, co?
Z tego, co ja pamiętam, to ta torba z Fallouta to był jakiś
podmieniali je.
Tak, albo jakiś
taki...
Bo tato miała przynajmniej jakąś taką delikatną podszewkę, wiesz, taką pomarańczową, nie? Więc i tam logo to Rockstara. Tam jeszcze coś chyba było, nie wiem, czy jakiś bryloczek, ale to też nie pamiętam. W każdym razie to było fajne, wiesz, to takie fizyczne wydanie. Bo one zajmują miejsce, to trzeba dostarczyć, a wydaje mi się, że ta premiera będzie ogromna. Do tej pory mówi się, że GTA 5, znaczy mówi się, gdzieś takie liczby widziałem, sprzedało się lub zostało rozdane, bo to na przykład Epic kiedyś miał za darmo przez jakiś tam krótki okres na swoim sklepie GTA 5, więc 230 milionów kopii GTA 5. Absolutnie niewyobrażalna liczba. I ten hype jest taki, że ja jestem w stanie sobie paznokieć uciąć, że będziemy mówili o sprzedaży w pierwszych tych dniach na poziomie 10-20 milionów sztuk.
Ale
na otwarcie.
Pamiętasz, Pamiętasz, nie wiem, czytaliśmy te książki o Rockstarze, chyba co ostatnio nawet Open Beta wydawała parę lat temu. Mhm. Nie wiem, czy ty oczywiście jesteś w tym samym wieku, co ja. Ty pamiętasz doskonale premierę GTA 1, 2, 3 i tak dalej. Pamiętaj, że każda gra z tej serii na swój sposób to był jakiś przełom. Dobra, jedynka może...
Jedynkę, jak tak powiedziałeś, no, jeden, dwa... No
właśnie to, o tym mówię, to tak, właśnie...
Trójkę tak, ale jedynka i dwójka to były ciekawe gry, ja się w nie zagrywałem, ale one były jeszcze w tych czasach, że one top tak jakby przychodziły... Tak, jak po prostu ktoś tam miał, pokazał na PC-cie.
Tak, ale właśnie tego zmierzam, nie? I nagle zrobili trójkę, która pokazała, że no, da się zrobić coś genialnego jak na tamte czasy. Czwórka, fenomenalna fizyka Ragdoll, o którym do dzisiaj myślę, jak gram w gry współczesne, gdzie no nie ma tego, nie? Zwróć uwagę. Piątka, fantastyczna, gangsterska opowieść czerpiąca garściami z tych wszystkich naszych filmów sensacyjnych, z Gorączki, reszty, z Briana de Palmy, czyli Mana właśnie i tak dalej. No ja ci mówię, dla mnie ta szóstka to będzie, tak jak, wiesz, gadamy teraz, nie mam hype'u, jest koniec czerwca, przełom, zaraz będzie lipiec, a dalej się tym nie jaram, ale wiem, że to będzie coś wielkiego, mm-hmm. Usiądziemy i będziemy przeżywać. Tak.
No ja się tylko obawiam, że wiele osób, które były odpowiedzialne za scenariusz, tam nie wiem, czy tam już ci bracia Hauser, czy oni jeszcze pracują. Znaczy, jeden na pewno nie, ale drugi to nie wiem, co zostało. Odszedł ten...
On też jeden odszedł, tak. I ten Leslie Benzel, wiesz, tak, zostałeś...
No, side, tak.
Ty grałeś, ja też grałem, tak, powiem ci.
Tak. Platynę tak zrobiłem. Zrobiłeś platynę?
Nie chciałem.
Najłatwiejsza platyna. Moja druga platyna w życiu.
Ja powiem ci, że dużo tej grze mogę zarzucić. Tam był pewien fajny pomysł przewodni, ale ten finał, gdzie ja byłem ciekaw, tak, co tu się wydarzy, o co tu chodzi, i nagle wjeżdżają napisy. Ja mówię, co? Mhm. Tak się nie robi.
Wiesz, otwarcie do DLC albo na jakieś kontynuacji, tylko no niestety ja, przez to, że chyba ta gra kosztowała bardzo dużo pieniędzy, wątpię, żeby się udało, no, nie wiem, stworzyć jakąś kontynuację.
Niech toną,
nie wiem, co oni tam poprawiają, ale widzisz, to jest tak, że GTA zawsze słynęło z tego, że scenariuszowo
przesuwali granice też.
Byli po prostu nie... Znaczy, nawet Red Dead Redemption 2, gdzie już było widać, że już ten język się zmienia, tak? Że już nie używają tego języka, który jakby był równoważny dla epoki, nie? Bo on nie przeszedł. Ale nadal tam były rzeczy takie niesamowite, które mroziły krew w żyłach, tam można było robić...
Technologicznie. No, pamiętaj, że technologicznie to są niesamowite produkcje. No, ja wiem, że to będzie coś olbrzymiego, coś wielkiego, coś niewyobrażalnego. Tak. Ja siadam day one, biorę absencję w pracy, że tak się wyrażę, w sensie nie będzie mnie, nikt się do mnie nie dozwoni, ja będę siedział i łoił w to.
Tak, tak. No ja tylko liczę, że uda się, żeby te dwie, ta para protagonistów, żeby to były postacie właśnie na poziomie tych poprzednich części, tak, nie? Żeby to było jak Michael,
ja się nie boję
Trevor, Franklin.
Nie boję się o to.
Nico, nie wiesz, Tommy. Ja bym chciał, żeby to były takie postacie, które nie będą się autocenzurować. Ja wiem, że to co ja mówię, to jak autocenzura. Nie.
Ja wiem, pewnie,
ja po prostu uważam, że żyjemy w takich czasach, że co innego teraz, nie, jest edgy, nie? I co innego jest cool. I to może po prostu dla tej młodszej widowni trafiać, ale dla nas wychowanych...
Ja myślę, że oni pójdą po bandzie, zobaczyć. To jest Rockstar.
No i na to liczę.
No
nie, właśnie liczę na to, żeby tam po prostu były takie rzeczy. Bo ja pamiętam taką scenę, która była szokująca w chyba to była albo w czwórce, albo w balladzie o Gaytonie. Mhm. Z chyba z senatorem. Ja nie pamiętam dokładnie.
To Gaytony był.
Tak, że tam po prostu idziesz i tam jest taki coś, co teraz nie robi w ogóle wrażenia. Dlatego, że co włączysz serial? Włączysz takie The Boys i tam masz po prostu na trzęsienie dzwonków na minutę kwadratową, to jest po prostu nieprzeciętne. A jak już nie dzwonków, to worków. I to jest po prostu... Już nie ma tego shocking value. A wtedy... co się dzieje? I to było niesamowite, bo to... Wiesz, abstrahując od tego, że tam w ogóle był ciekawy dialog, nie? Że to wszystko mi po prostu leżało. Nawet jak sobie myślisz Lost and Damned, nie? To chyba to był ten dodatek, który wtedy tak, ja nie wiem, czy ja wtedy patrzyłem na niego tak przychylnie, jak dzisiaj o nim myślę, bo na pewno balada mi się dużo bardziej podobała, ale no to były takie fajne czasy, że były te duże dodatki, duże historie, duże DLC. Tego już nie dostaliśmy z GTA 5, wygrało GTA Online i długo czekaliśmy na kolejną część i ja po prostu się jaram. Aczkolwiek nie składam zamówienia przedpremierowego, ale
ja też
wydaje mi się, że jakoś tak przed premierem, jak już na pewno będzie taka zaklepana, mur no to beton, kupimy. To wtedy sobie tak kupię i będę czekał, więc to jest ta jedna rzecz, którą na pewno w listopadzie będę to robił, grał i liczę na to. Będzie ciekawie, ale...
Ale wiesz, do listopada mamy dużo fantastycznych gier jeszcze. No,
no właśnie. I jedna z... Ale zanim... Steam Machine. Gorący temat. Niestety.
Od 7 miesięcy,
niestety,
tak.
Najgorsze przepowiednie, najczarniejsze scenariusze się sprawdziły. Cena Steam Decka w tej wersji takiej podstawowej.
Steam Machine.
Nawet bez spada. Tak, Steam Machine, przepraszam. 1000, znaczy ja mówię w euro, ale tak. To jest 438, nie, 400...
4380
złotych, tak jakoś tak.
Tak, bez
spada.
Tak jest.
A ta najlepsza wersja z tym spadem i z 2 bajtami dysku SSD jakoś 6000, tak? No coś koło tak.
Ja ci powiem tak, jeżeli pytasz się o komentarz.
No czy wiesz, bo zastanawiałem, mi się wydawało, że ty mogłeś być zainteresowany, że ona,
ja
jestem. Że ta maszynka była na twoim celowniku. I czy ta cena coś zmieniła w twojej tutaj decyzji? Czy
mojej percepcji
wpłynęła?
Dużo. Wiesz co, to jest trochę tak, że spójrzmy na to z drugiej strony. Nigdy nie miałem peceta gamingowego, 25 lat gram na konsolach, zawsze to powtarzam i podkreślam. Ale mam bibliotekę Steama, gdzie sobie kupuję jakieś przygodówki, point and click, boomer shootery, indyki, takie rzeczy, których nie ma na konsolach, bo jak wiesz doskonale, żeby coś wyszło na PlayStation czy Microsofta, to trwa rozmowy wydawnicze, jakieś tam, wiesz, walidacje i tak dalej. I to nie zawsze wychodzi, bo to też nie ma sensu ekonomicznego z punktu widzenia małych twórców, nie? Ja pomyślałem sobie, że brakuje mi czegoś takiego jak pilot do Steama. Ja to nazywam roboczo pilot, czyli przystawka, która pozwala mi uruchamiać gry ze Steama bez Windowsa, bez tego cholernego systemu, którego nienawidzę, bo przyznam się szczerze, że ja od 20 lat, minęło mi dzisiaj 20 lat, kiedy siedzę na Mac OS X, czyli przesiadłem się na MacBooki, na nich pracuję, na nich funkcjonuję, tworzę materiały, żyję, tak? I jakby w całym ekosystemie Apple'a jestem, to jest inny temat. I dla mnie jakby siedzenie i obcowanie z Windowsem to jest jakaś gehenna. Ja po prostu dostaję drgawek i vomitów, jak widzę Windowsa, więc jestem człowiekiem, który pomyślał, okej, ten Steam Machine zapowiedziany 7 miesięcy temu, to jest coś dla mnie. Mała, śliczna kosteczka, pseudokonsola, którą podpinam pod wolne HDMI w telewizorze, odpalam z tym kontrolerem, bo on się wybudza, tam jest HDMI CEC, wszystko działa automatycznie, ściąga mi moje gry. Czyli to jest taki Steam Deck, tylko trochę lepszy. Steam Decka przypomnę, tak. Że miałem dwa razy, tak? Czyli OLED-a i LCD. Znaczy wpierw LCD, potem OLED-a, jak zobaczyłem. I faktycznie on stał zadokowany. Ja na przykład Half-Life 2 sobie grałem w zadokowanym deku na TV. No i widziałem, że to wiesz, 900p on tam wypuszcza chyba na telewizor. Upskalowane do 4K. To wszystko było z odległości 2 metrów takie... No, jak na Xboxie OG.
To możesz być tutaj szczery. Ale, wyglądało to tak. Bardzo źle.
Ale system SteamOS and Big Picture działał fantastycznie na telewizorze na padzie Xboxowym. I pomyślałem sobie, kurczę, jakby wypuścili komputerek, który wygląda jak konsolka, który jest lepszy od Steam Decka i pozwoli mi grać w te moje stare gry, w te point and clicky, Indiana Jonesa, Fate of Atlantis, nie wiem, w boomer shootery, które teraz są modne, te wszystkie przygodówki, które ja kocham, których nie ma na konsolach, to ja to kupię, nie? No i zapowiedzieli w lutym, tak? Bodajże czy w styczniu. 7 miesięcy to styczeń, dobra.
Nie, to że zapowiedzieli to chyba w listopadzie nawet.
A, okej, okay, dobra. Tam, no to jakieś 7
miesięcy. To było krótko przed tą hekatombą, która zniszczyła po prostu całemu pokoleniu możliwość składania samodzielnego pacetów na własną kieszeń.
No ja powiedziałem, wow, nie, biorę. Jeżeli to będzie kosztować 2,5 tysiąca złotych, 2 tysiące złotych, wishful thinking oczywiście. Tak. Myśmy dużo o tym gadali, że 2,5 super cena, żeby było w okolicach PS5, może trochę poniżej Pro, bierzemy, day one.
Tak.
No i fast forward, jesteśmy w stanie, chciałem powiedzieć Ramagedonu, niech tak będzie, czyli niedoborów, braku pamięci RAM i dysków SSD. No i jedyne, co z tym mogło zrobić, wypuścić konsolę i stwierdzić, że dobra, nie będziemy dopłacać, ale chyba nie będziemy tego mocno marżować, więc 1000 euro, 4300. Jak ja to zobaczyłem, wiesz, te parę dni temu, pomyślałem, wow. Nie pomyślałem, że będę wydawał 4000 na maszynkę. Słabą, no bo pojawiły się recenzje. Tak zwane performance review, tak, czyli testy wydajności, może to ładniej zabrzmi po polsku, że to nie jest sprzęt do grania w AAA, tylko że ja to wiedziałem. No jakby nie nastawiałem się, że odpalę Crimson Desert, czy Cyberpunka, czy
Znaczy nastawiałeś się, że będziesz płacił za coś, co ci pozwoli
grać te stare,
tak? Tak do odpalenia indyków. Bo...
Ale wiesz, zobaczyłem ceny Steam Decka, bo warto powiedzieć, że jeszcze parę tydzień temu, czy dwa tygodnie temu Valve podniosło nagle ceny Steam Decka, typu Steam Deck OLED 512, który ja kupiłem za 2,5 tysiąca złotych, nagle zaczął kosztować chyba 3,5 niecałe, tak? 3,300, 3,400. Teraz
znaczy
nie
ja operuję w tych cenach właśnie w euro, to jest
no tak,
za ale... tą wersję 1 terabajt OLED 919 euro. Tak,
to no, drastyczny wzrost. Więc pierwsze pytanie, o ile droższy będzie Steam Machine? No to było jasne, że to będzie 4000 zł, czyli 1000 euro, no to okej.
Okay. No tak, no ale właśnie to jest ten problem, że ja bym się zastanawiał, czy oni nie mogliby zrobić tego, znaczy zrobić takiego resetu, że okej, okay, że wiemy, że ten sprzęt po prostu będzie słabszy, już jest jakiś technologicznie zacofany dosyć mocno, to może jednak wrócimy do tego, żeby go zrobić jeszcze raz, ale mi się wydaje, że oni już
byli
dużo
gotowi.
Rzeczy mieli gotowych.
Wiesz co, moim zdaniem oni nie mogli czekać, tylko... bo to a. Ja się sam założę, że w styczniu 2027 ten sprzęt będzie jeszcze droższy. I ja tak. Trochę wychodząc z tego założenia, szczególnie, że dzisiaj jak rozmawialiśmy, mnie wylosowali, ciebie chyba też wylosowali w tej kolejce. Tak. Ja chyba kupię, powiem to szczerze publicznie pierwszy raz. Kupię dlatego, żeby nakręcić okay. wideo, potestować te moje gry indyki, a tak naprawdę skoro są takie niedobory sprzętowe, od biedy to sprzedam i na tym nie stracę. Tak szczerze.
To no pewnie tak i ja
nie muszę zarabiać
jestem 100% pewny, że po pierwsze sprzeda się cały nakład i będziemy widzieli, że jest wysprzedane i następne tak. sztuki przyjdą w 2027, to po pierwsze, więc
albo w grudniu.
Ceny, które będą na jakichś aukcjach internetowych będą 3 razy większe, tylko to jest właśnie to, że my kupujemy taki gadżet, taką fajną skrzynkę. Ile jest tych, w tych recenzjach podkreślenie tego, że to jest małe, że to jest
prawda?
Ciche, że to w ogóle jest
sexy,
game, no. GameCube, że to jest w ogóle super rzecz. Ale właśnie, to jest to, że to jest bardzo elegancki przedmiot. On, ja go tutaj zestawiam właśnie z Maciem Mini, który też jest tak, ma taką właśnie małą, no tak. elegancką formę. Jest wydaje mi się, że może być porównywalnie.
Tylko Maca Mini kupić za 2000, no taka prawda. Teraz Apple też podniosło cenę. Dzisiaj nagrywamy 2 dni po podwyżkach jesteśmy.
Tak.
I też wszystko 1000 złotych w górę z polskich cen.
No właśnie, to można powiedzieć, że właściwie tu taki miałem taki news dodatkowy, ale w sumie możemy zahaczyć, że tak, że właściwie ja sobie tak pomyślałem, że generalnie każdy sprzęt, który ma RAM, to za każde 8 giga RAMu, który ten sprzęt ma, cena wzrosła o 100 dolarów, 100 euro, zależy jak liczyć.
I to jest, moim zdaniem, będzie jeszcze gorzej, wiesz, póki tego szaleństwa AI tak. ktoś nie zatrzyma, więc ja kupię tego z tej maszyny, a teraz się deklaruję, jak dostanę tego maila, że mam zamawiać, to zamówię, trudno. Bez VAT-u zawsze trochę taniej, bo na fakturkę, więc 4300 zrobi się 3600, załóżmy. I wiesz co, będę grał w te indyki, będę boomer shootery, będę się jarał moim Steam Big Picture OS-em, czy jak zwał. I tyle, no. Jako stary konsolowiec, no tak. dla mnie to jest uzupełnienie mojego ekosystemu, tak szczerze, nie? Tak już, tak sobie tłumaczę, nie? Że, jak to się mówi, justification, w sensie usprawiedliwiam sobie ten zakup. Moja Anka czuje się patrzy jak na idiotę już, no ale to już jest
ale szczerze mówiąc, to był sprzęt, który właśnie miał być takim gateway drugiem, miał być takim wprowadzeniem w ten świat pecetowy bez tych wszystkich problemów, które niesie zwykłe klawiaturstwo, tak? Czyli nie musisz się martwić o sterowniki, instalacje, aktualizacje. Tutaj jest to tak wszystko zrobione, że właściwie zawsze musisz się tylko zaktualizować jedna rzecz i to trwa dosłownie 5 minut.
Ale nie? Pamiętasz, Damian, ja rok temu dostałem od Actiny na testy takiego potwora wielkiego peceta, nie? Olbrzymi pecet pod biurkiem. Tak. On to był potwór z RTX-em 4080, wtedy pewnie super sprzęt. Ja grałem, wiesz, w Indiana Jonesa, w te wszystkie AAA w 4K Ultra z pad tracingiem. To było piękne. Ale sam fakt, że siedziałem przy biurku, musiałem odpalać Windowsa, coś tam, jakieś drivery instalować do NVIDIA RTX-a. Ja to spojrzałem, powiedziałem, nie chce mi się tego robić, tak szczerze, nie?
Znaczy wiesz, no, trzeba pamiętać, że Steam Machine to będzie ładny gadżet,
no
ale tak naprawdę to, co Valve robi i nad tym się trzeba tutaj pochylić i za to ich pochwalić, to jest właśnie to, że oni tworzą już od dłuższego czasu coraz lepszą wersję, znaczy coraz lepszy system alternatywny do Windowsa dla graczy, bo ten Steam OS...
Oni wypuścili teraz nowy, nie?
Tak, cały czas. Jest to chyba 3.8 wersja.
Dokładnie. Ale zachęcają chyba do instalowania.
Tak, i cały czas wypuszczałem też nowe wersje Protona, czyli tego systemu tłumaczącego gry z Windowsa na tym. I to jest najlepsze, że czasami gry natywne na Linuxa, które odpalasz na Steam OS-ie, działają gorzej niż te właśnie, w cudzysłowie, tłumaczone przez Protona. I ja tutaj no nie mogę odmówić Valve naprawdę wspaniałej roboty, bo jako posiadacz Steam Decka, który kupił go dawno temu i wtedy się wydawało, to jest, że to było dużo.
Hi-fi, tak.
To ja, ja z niego cały czas korzystam i to jest mój podstawowy sprzęt do grania, bo on jest wygodny, on ma to uśpienie, więc ja mogę sobie grę przerwać. Znaczy, wiesz, to nie jest jakaś nowość na konsolach, ale chodzi mi o ta prostota, że wkładam go do plecaka, wyciągam, nie zawsze go noszę w plecaku, ale to też jest kwestia tego, że nie musisz się przejmować tym, w którym momencie zatrzymałeś grę, czy sobie zasejwowałeś. To jest fantastyczne. A to, że to po prostu bardzo dobrze działa, tak mówiłeś, ten big picture i tak dalej. Są pewne problemy związane na przykład z tymi systemami, które zabezpieczają przed oszustwami, które nie są jeszcze
przystosowane. Ale ja nie gram po sieci, wie, zupełnie. No to jakby mnie
no tak, no to jesteś tutaj bezpieczny. Pod tym względem tak, ale przez to no właśnie nie pograsz FIFA, prawdopodobnie chyba Call of Duty te nowe nie odpala się. Wiesz,
ale właśnie od tego mam, wiesz, ale od tego mam jakby PS5 Pro, czyli gram w AAA na konsoli, a tu gram w te moje kochane indyki, więc dla mnie to jest sprzęt, który ja chciałem chyba, tak jak teraz gadamy.
Ale jaka to byłaby fajna rzecz, żebyś po prostu mógł sobie kupić małego peceta, jakby to było właśnie, kurczę, no ja wiem, że to nie jest wina Valve, że ceny pamięci wzrosły, że jeszcze chodzi o to, że to są ceny komponentów, ale uważam, że gdyby oni chcieli, żeby ten sprzęt zawojował świat, to oni by część kosztów wzięli na siebie, wprowadziliby wersję bez pamięci i bez dysku twardego, który można sobie samemu gdzieś dokupić.
Bo tam jest microSD przez slot, nie zapominajmy.
Tak, można sobie zamienić. No bo tak, no bo ten sprzęt, owszem, on teraz jeszcze jest okej, ale za rok, za dwa już nie będzie.
Steam Deck, no.
Będzie trochę wspierany dłużej niż normalnie taki sprzęt. Jakby, wiesz, zauważ, że w ogóle nie do pomyślenia, co się stało z generacją konsol. Tak. Że poprzednia generacja była
7 lat.
Jeszcze w miarę taka krótka, bo poprzednia była niby długa.
Nie, ale to też była 7 lat, zobacz. Obydwie były po 7 lat, jak policzysz.
Tak, a wcześniej te generacje były takie króciutkie, nie? Że to było tak 4 lata, coś tam 5, wiesz, no, abstrahując, nie? Że chodzi o to, że być może jesteśmy w momencie, w którym ta generacja rozciągnie się nawet do 8-9 lat.
Ja myślę, że wiesz co, w przyszłym roku dowiemy się, kiedy wychodzi PS6 i Xbox Helix. I to będzie, myślę, 28 max. Bo...
No tak, tylko że o ile na Helixa nie liczę, że to będzie coś więcej niż... Wiesz, Helix to w ogóle mógłby być taki system operacyjny,
który ściągasz
za darmo.
Tak.
Tak, ale jakby taki okrojony Windows, ale właśnie z tą nakładką Xboxową, który możesz zainstalować na każdy sprzęt, ale nie musisz płacić licencji Windows. Tak samo jak możesz SteamOS-a zainstalować właściwie na każdym komputerze.
No tak jak ja sobie nie wiem, czy bawiłeś się Rogalikiem X, ten co ma taką nakładkę Xboxową i to trochę idąc tym tropem, to może by w Helixie zrobili, że masz jednak Windowsa, tą nakładkę Xboxową, ale wszystkie inne launchery, nie? Bo chyba do tego to zmierza, tak szczerze.
Tak. I wiesz, dla mnie ja się cieszę, że patrzysz na to jak jakby na wejście do PC, tylko też musisz pamiętać, że to nie jest też tak do końca otwarta platforma, że będziesz, jeśli nie będziesz chciał się bawić i kombinować, to będziesz uwiązany jednak do Steam, do sklepu Steama, znaczy do Steama, nie?
Ale wiesz co, ja mam współdzieloną bibliotekę z moim Tomo z podcastu, bo on jest starym pecetowcem, więc
no
mam
tak.
setki gier, plus moich tam jest 200, więc jak ja zobaczyłem tą bibliotekę, to tam jest co grać. Ja ci mówię, ja chcę indyki, gry niezależne, w sensie boomer, shootery, przygodówki i takie mniejsze rzeczy i ta maszynka chyba będzie idealna do tego, nie?
Tak, ale to jest zabawne.
Tylko za 4 koła.
Tak, też jak, bo też mamy tutaj jeszcze jeden taki temat cenowy tutaj do poruszenia, ale trochę żeśmy z Juliuszem w poprzednim odcinku Polskiej Kroniki tam komentowali tą premierę, więc jakby tam jest bardziej tak z perspektywy takiej krytycznej, prześmiewczej, ale ja się cieszę, że jakby Valve, nie, w przeciwieństwie do znaczy, że stał się mimo wszystko tym czwartym graczem, można powiedzieć, ale takim konkretnym, nie? Bo nikt nigdy nie myślał o PC jako takiej otwartej platformie, bo nie o platformie otwartej, tylko jako takim graczu, jako zunifikowanym pod jakąś banderą. Tylko to była taka, że to był taki archipelag właśnie tych różnych opcji, tak? No bo gry się kupowało na płycie, był jakiś klucz, instalowało się po prostu grę z
płyty. Ale wiesz co, Damian, oni trochę są monopolistą, jeżeli do tego zmierzasz, bo...
No właśnie, tak. No. I oni teraz stoją, jest Nintendo,
to nie jest fajna jest korporacja, Sony, nie możemy tego tak powiedzieć. No.
Microsoft i jest Steam, Valve. Tak. I najlepsze jest to, że Xbox o niczym innym nie marzy, tylko właśnie, żeby być Steamem. A jest Steam im po prostu podbiera to. Więc nie ma sensu ten projekt Helix, kiedy jest Steam. Bo ludzie mają właśnie tak, ogromne biblioteki tam. Mają te, więc Helix, znaczy Xbox mógłby tylko wtedy zawalczyć, kiedy faktycznie oni by zaczęli znowu promować swój własny sprzęt, oferować go za jakąś taką normalną cenę, co jest oczywiście w dzisiejszych czasach coraz trudniejsze. No i właśnie te ekskluzywy, no nie budować te biblioteki ekskluzywów, żeby ludzie znowu chcieli budować swoją kolekcję właśnie u zielonych, a nie u niebieskich. Bo jeśli masz do wyboru, no nie, teraz, jedną konsolę miałbyś, tak? To prawdopodobnie wybrałbyś PlayStation, bo tam masz więcej gier. Może masz akurat, jesteś dobrym przykładem takiego człowieka, który gra na wszystkim niezależnie, więc na pewno masz dużą bibliotekę na Xboxie, ale chodzi mi o to, że gdzieś tam zaczyna się, szczególnie przy tych cenach, decydowanie, przy której platformie zostanę. Jeśli te platformy będą kosztować po 1000 euro, a PlayStation 6...
Ja zostaję przy PlayStation jednak, mi się wydaje, tak. Dzisiaj. No, że kwestia, wiesz, ja trochę zawsze wychodzę z punktu widzenia mocy sprzętu. Abstrahując od Steam Machine, absolutnie.
Bo jest to twoje pozytywne takie podejście do Steam Machine trochę mnie tak
zaskoczyło.
Wybiło z tego, żeby po prostu tak popsioczyć na tego nadwal, że przecież to jest sprzęt, który, tak jak powiedzieli, on jest
półstandardowy,
z części, które są ileś tam, mają lat, że tak naprawdę oni sami zaprojektowali go, więc oni to mogliby...
Ale wiesz, ja to kupuję z całym inwentarzem, bo tak jak ci powiedziałem, wiem, co się pakuje, nie? Będę grał w małe gierki, w indyki, a PS5 Pro albo kolejny sprzęt nowej generacji w najmocniejszej wersji będzie moim priorytetowym sprzętem pierwszego wyboru do ogrywania, tak. Wiesz, hitów bieżących, nie? Ja to rozdzielam. Po prostu potrzebuję maszynki do Steama i dla mnie to jest idealne rozwiązanie, żeby mieć trzecią konsolę, konsolo-komputer, ale konsolę dla mnie przy tym użytkowaniu, bo nie będę wchodził w desktopa, grzebał, bo nie muszę. Chyba, że emulatory, chyba, że Heroic Launcher i tak dalej, prawda? Dla fanów Steam Decka wiadomo, o co chodzi. I tyle, nie? I to uzupełnia mój ekosystem zabawy, nie? Na tak. Tej zasadzie.
No i w tym momencie, kiedy już poznaliśmy cenę Steam Machine, kiedy wiemy, że taniej już było, że mamy czas podwyżek, że prawdopodobnie ta cena, którą widzimy, ona jeszcze wzrośnie, co jest w ogóle paradoksalne, że po prostu w jakimi czasach żyjemy, że elektronika zamiast tanieć, drożeje, niezależnie od tego, czy są jakieś takie firmy, które tak naprawdę wywołały to i później same muszą jeszcze jakby później cierpieć z tego powodu. Ale chodzi mi o to, że po prostu żyjemy w czasach, że nie ma tego, co zawsze moim zdaniem było fantastyczne, że mieliśmy kolejne iteracje sprzętu, które były mniejsze, tańsze, fajniejsze i tak dalej, że nie doczekaliśmy się wersji Slim Xboxa Series X, nie doczekaliśmy się tańszej wersji, co się okazało właśnie i tak się śmieję, że Xbox chyba tylko czekał na tę wiadomość o cenie Steam Machine, żeby poinformować, że ich sprzęt również drożeje. I znowu, operuję troszeczkę na liczbach z internetu i one były podane w dolarach. Ja nie wiem, jak to ma wyglądać w Europie, bo to jeszcze może się zmienić. Nie wiem, jakie ceny będą końcowe, jeśli chodzi o ceny Xboxu Series X i Series S w złotówkach.
Podnieśli drugi raz przez teraz cenę, to ile kosztuje? Ponad 3000 chyba, tak?
No właśnie, no to żeby było
to, co my gramy w ogóle, siedmioletni sprzęt, prawie.
No, tak.
No to takie Steam Machine wcale nie jest takie drogie, patrząc na to, czy Steam Deck, znaczy, bo jest trochę młodszy. Mm-hmm. Albo znaczy PlayStation jest... 5 Pro, no o czym my gadamy? 3500 tak. Jeszcze kupisz w polskich marketach, ale chyba też 4000 kosztuje, no bo właśnie... Sony też podniosło cenę.
Tak, bo jaka jest wiadomość? Wiadomość jest taka, że Xbox chyba 1 sierpnia podwyższy cenę modeli tych z 512 gigabajtów pamięci dyskiem o $100, a konsole, które miały 1 terabajt będą droższe o 150, co też sprawiło, że 2-terabajtowe modele zostają wycofane. Znaczy to, co zostanie w sklepie, jak kupicie, to wasze, a jak nie. I to sprawia, że Xbox Series S będzie kosztował tyle, ile na premierę Series X kosztował, czyli $500.
No.
Series X będzie kosztował $800.
Czyli tyle, czyli więcej niż PS5 Pro na premierę, który jest jednak sprzętem zdecydowanie mocniejszym. Tak. No.
I teraz czekać po prostu na ruch Sony i Sony powie, że teraz my podnosimy cenę o kolejne 100.
Podnieśli
ale po tym, po Xboxie teraz?
Nie, wiadomo, przed Xboxem podnieśli, dosłownie.
No tak, ale chodzi mi o to, że Xbox od dnia premiery podniósł cenę o 300 euro. $300. No euro też. Nie? Tylko, że euro to się, jeszcze nie ma tej informacji w Europie. To jest ciekawe, bo to w Stanach to może być też związane z cłami. Oni tam mają problem z elektroniką i z tymi cłami. Więc to może mieć też wpływ. Tylko kwestia właśnie jest taka, że po pierwsze, oni wcale nie zamierzają więcej tych Xboxów doprodukować. Oni po prostu jakieś utrzymują bardzo niską podaż, mi się wydaje. Te konsole się nie sprzedają. W poprzednim odcinku wspominałem o konsolce Playground, która już miała swoją premierę właśnie w Stanach rok temu, czy 2 lata temu. I to jest właściwie Kinect, tylko taki kompaktowy.
Mhm.
I w tym on był trzecią najlepiej sprzedającą się konsolą na rynku amerykańskim. Nie wiem, ile kosztował tam w Ameryce, prawdopodobnie jakieś $200-250, może kosztował coś takiego. On będzie miał swoją premierę, ten Playground, ta konsolka niedługo w Europie, ale chodzi mi o to, że
Playdate.
Cała ta Playground. To jest kostka z kamerą, która jest Kinectem. To jest Kinect.
Ale po co to komu?
To jest gadżet rodzinny do grania z dziećmi i tak dalej. To wiesz, jakby to ma zastosowanie tak jak Kinect miał, nie? Tylko właśnie jest, jest taka, że taki gadżet lepiej się sprzedaje od konsoli, która kiedyś była hegemonem, znaczy marka, która była hegemonem. Mm-hmm. I ja naprawdę nie wiem, co Asha Sharma ma w swoich planach na najbliższe...
No wywalić wszystkich, no.
Znaczy, te restrukturyzacje to wiesz, no bo są dwa obozy, prawda, jeśli chodzi o te restrukturyzacje. Oni mówią, że okej, no fajnie, że Double Fine, tam Compulsion, nie wiem, Ninja Theory były utrzymywane przez Microsoft, ale to było chyba na zasadzie jakiegoś mecenatu, te studia żyły
ponad... Ale słyszałeś dzisiaj, czy nie? Że nie. Wcale nie było oficjalnie wyrzucania ludzi z Ninja Theory, bo mają skończyć grę podobno do lutego. Kolejny news, że z kompaszy nikogo nie wyrzucili, tylko oni sami uciekli szukać pracy, zamieszczając ogłoszenia open to work na nigdy nie. Więc w ogóle są tak sprzeczne komunikaty, że czytasz to i nie wiesz, czy czekamy na PR Microsoftu, który powie, o co chodzi, czy tych Jason...
No właśnie.
To są Jason Schreier.
To jest ciągłe gaszenie lasu, prawda? Że ciągle gdzieś jest jakaś, ktoś chodzi i próbuje podpalić ten las.
No właśnie powiedz mi, jaki jest sens pokazywać grę, poza tym, że wiemy, że pokazujesz Senuę, czyli trzecią część Hellblade'a i ogłaszasz, że killujesz firmę. Oczywiście domyślnie dlatego pokazujesz, żeby znaleźć inwestorów chętnych na kupienie firmy, ale de facto, tak się tego nie robi, więc...
Znaczy ja kupuję tą narrację, że oni chcieli ją pokazać, tę grę, na właśnie podczas Xbox Game Showcase, bo to pokazałoby jakąś wartość studia, że jeśli ktoś chciałby przejąć to studio, to faktycznie ono nad czymś pracuje. I ja to kupiłem tą narrację, nie?
Ale to nie jest Microsoft. To moim zdaniem powinni wydać grę i wtedy sprzedać firmę, bo wiesz, że zrobili coś super, nie? Mm-hmm. I moim zdaniem to właśnie raczej w drugą stronę, więc ten Jason Schreier też coś donosi, jak codziennie jakieś plotki z obozu Jason Schreier.
Nie, on odkrył w ogóle YouTube'a i kamerkę wideo i teraz po prostu jest jak... polscy komentatorzy polityczni, którzy po prostu zobaczyli, że na YouTubie można zarabiać, jak się po prostu wrzuca swoje komentarze. I tak robi lepszą robotę niż właśnie te komentary, które jest, wiesz, które, ale to już nie będziemy się na tym... Bo ja oglądam to i to, więc tak. Ale kwestia jest taka, że jak patrzysz na to, Rafale, że cena Xboxa wzrasta do tych... No, operujemy w tych amerykańskich dolarach. No właśnie, bo ja rozumiem, że to byłaby tak jak z Steam Machine, jest cała masa ludzi, to będzie limited run, można powiedzieć, przynajmniej na początku. I to będzie taki gadżet, dla niektórych to będzie fajna rzecz, którą mieć, tak, dokładnie, a dla niektórych, okej, ma jakieś praktyczne zastosowanie, ale mimo wszystko, jeśli ktoś chce sobie zrobić właśnie Steam Machines, to doczekaliśmy się mnóstwo fajnych...
BC250, tak.
Na przykład, tak. Czyli takich gadżecików, takich rzeczy dla ludzi, którzy lubią majsterkować i później te...
Wiesz co, ja jeszcze dwa dni temu patrzyłem na takie gotowe komputerki właśnie BC250 w customowych obudowach, gotowe. Słuchaj, na portalach aukcyjnych możesz kupić za 1400-1500 zł. I to jest teoretycznie mocniejsze od Steam Machine, nie?
No chyba nie, znaczy nie, no w to nie uwierzę akurat, ale bo ja słyszałem znowu, że to jest gdzieś, przynajmniej może mi się myli, może mieszam fakty, że to jest po prostu z jakiejś części z odrzutów z PlayStation 4, tak?
Czy, no to są te takie komputerki na płycie głównej, ja chyba, nie pamiętam kto to robił, AMD czy któryś tych, no tak, bo AMD jest PS5. I oczywiście musisz do tego kupić dysk, pamięć i tak dalej, obudowę, zasilanie, wiatraki, wszystko to poskładać, żeby to miało ręce i nogi. Tak. Ale oni to sprzedają na Eliksie po 1,5 koła, bo nawet gadałem z jednym typem, który mógł mi zrobić customową obudowę, taką jak chciałem i powiedział, że 1500 zł z 512 giga dyskiem. W sensie wsusam guzik, zainstalowany Bazite, czyli ta iteracja
to
chyba, tak?
Kurczę, no wiesz co, ja powiem tak, ja jestem gadżeciarzem.
No to byś to wziął.
I raz na jakiś czas właśnie łapię się na tym, że takie małe rzeczy. Ja w ogóle walczę ze sobą, ale nie jest mi to potrzebne.
Żeby
ale
nie kupować
sobą,
barachła, tak?
Nie, żeby sobie kupić Xbox Rogue Ally. Bo,
wiem, on jest fajny, ja się bawiłem nim.
No właśnie, on tutaj kosztuje jeszcze zanim te ceny pójdą, 550 euro. No nie? Czyli powiedzmy jakieś tam, nie wiem, to przeliczę tak na oko. Nie wiem, no, koło 2,5 tysiąca złotych, nie? Niech będzie, czy może mniej trochę. Więc prawie pół ceny Steam Machine, nie? Aczkolwiek to nie jest tak mocne, bo jednak Steam Machine ma być sześciokrotnie mocniejsze od Steam Decka, więc będzie też dużo mocniejsze od tego Xbox Ally, ale... No, kurczę,
tam masz chmurę też.
Jak, ja się łapię trochę, bo to wszystko, wiesz, tworzy taki właśnie ten efekt FOMO, tak? Że że ludzie kupują, chociaż nie potrzebują.
Ale
no
pamiętasz,
bo...
kiedyś raliśmy PSP, ja ściągałem PSP Valiupaka z Japonii, bo nie mogłem się to doczekać premiery i to było coś, nie? I były PC-ty, nic poza tym. No hej, PlayStation, tak. Wiadomo. Xbox, tak, OG. To było
piękne
coś.
Piękne czasy, no, właśnie. Tak piękne. Właśnie, trochę mi brakuje, jak mówiłeś o tej, że to będzie jedna wielka premiera, ostatnia taka z GTA 6. Ja bym chciał właśnie znowu przeżyć taką premierę
sprzętową,
że idziesz, stoisz, odbierasz.
A kiedy przeżyłeś taką ostatnią premierę?
Znaczy, kurczę, no żeby tak nie było, to chyba tak naprawdę to w dniu premiery to chyba kupiłem Vitę, to pamiętam, bo była z Uncharted. Byłem, ale wtedy akurat nie byłem zainteresowany, ale to było tak, że osoba, z którą pracowałem, kupowała na prezent PSP. Więc jakby przeżyłem tę premierę z PSP i to wtedy, wiesz, właśnie też jakoś było, że gra i film i...
Spider-Man 2 dorzucali, pamiętam.
Tak. No i to fajne wrażenie robiło, no nie? Ale ja dopiero później jakby odkryłem w sobie miłość do PlayStation Portable.
I do filmów. Wiesz,
ja nie przeżyłem Xboxa 360, ale jakby przeżyłem go na wideo, bo oglądałem filmiki. Okay. Jak po prostu
jak
co nam ludzie lubi.
Chyba.
Tak. To, no, tak. gdzieś brakuje mi tego, żeby
a ja tak miałem, wiesz co,
ja
pamiętam właśnie stałem w nocy w Warszawie w sklepie Robson, nie wiem czy on istnieje, chyba już nie, o 22 w nocy na premierze Xboxa 360 i wiesz, i ta kolejka, oczekiwanie, rozmowy, ta ekscytacja, nie? Że zaraz zostawimy pieniądze zarobione przez ostatnie 3 miesiące, żeby kupić konsolę z 3 grami albo 5, to było jedno, a ostatnie, które pamiętam, to było chyba PS4, jak sobie kupiłem z Killzone'em, Shadowfall i co tam jeszcze było na start? Nie pamiętam, jakaś druga gra, nie? A Battlefielda wziąłem 4 na nową generację. To zresztą tak a propos Assassina, to wtedy była też premiera Assassina Black Flaga next generacyjnego.
Tak, to była jedna z tych
cross-genowa,
gier. Tak, cross-genowa, tak.
Tak. No i to były te czasy, gdzie też miałem taką ekscytację. A powiem ci szczerze, że Xbox przyszedł na premierę od Microsoftu, kurier przysłał, bo była pandemia. No fajnie.
Aha.
PS5 kupiłem później, bo nie było do kupienia. Nie? I tak w sumie...
Ja cały czas się broniłem przed tym Series X-em, dlatego że po prostu mi nie pasuje ta bryła pod szafkę, bo ja mam takie wąskie...
No ale Steam Machine to jest połowa tego, nie?
No Steam Machine tak, ale gdzieś tam bokiem, no nie wiesz, to nadal bym nie postawił jej tak na półce.
No moje stoją w pionie poza półkami, wiesz, w sensie dookoła, wiesz, stendu, szafki z książkami i grami, bo nad nią wisi telewizor i po bokach stoją konsole w pionie teraz, nie?
Aha, aha.
Po prostu.
To jesteś z tych odważnych, co trzyma w pionie.
Na podłodze, tak.
Ci się płyty porysują.
No oczywiście się zakurzą, wiesz, poza płytami, więc trzeba ciągle odkurzać, nie?
Ale tak patrzysz na to, co się dzieje, to kurczę, myślisz, że faktycznie żyjemy w takich czasach, że to wszystko spowoduje, że te gry wideo, ten kryzys, to on się będzie tylko pogłębiał, bo wiesz, nie będzie nowych, znaczy, że młode pokolenie już się mówi, że nie jest zainteresowane graniem na konsolach, oni grają na komórkach, ja już nie mówię o Robloxach, ja nie mówię o Among Us, nie mówię o Fortnite'ach, nie? Ale generalnie jest tak, że ono nie jest zainteresowane nowymi konsolami, a przy tych cenach to nawet rodzice nie będą, wiesz, mówili, kurczę, kupiłbym na gwiazdkę albo na jakieś urodziny synowi Series X konsolę, no nie? No ale $800?
No ale wiesz co, ja też bym się popłakał, jakbym znalazł Xboxa pod choinką, no tak szczerze, nie? PlayStation jest fajniejsze, Switch 2 fajniejsze.
Ale ja nie mówię, bo o co chodzi, tylko bo my prawdopodobnie zaraz doczekamy się kolejnych podwyżek, wiesz, PlayStation. No, Switch 2 w tym momencie jest taką, no obok Series S'a, nie? Najbardziej atrakcyjną cenowo konsolą, pozwalającą grać w nowe gry. I chwała Capcomowi i Ubisoftowi, że oni
to wspierają.
Portują, tak, że portują gry, które wychodzą na nowe konsole, na te silniejsze konsole, właśnie na te słabsze sprzęty, na przykład na Switcha 2, nie? I Requiem bardzo dobrze wygląda i Pragmata jest grywalna. Mieliśmy Kronosa przecież wydanego
Tak. Final Fantasy chyba teraz wychodzi, tak?
Tak, tak, Remake i Rebirth chyba są wydane na Switcha 2. Indiana Jones, już to mówiłem wcześniej, ale podkreślę jeszcze raz, fantastyczna wersja. Bardzo grywalna, bardzo ładna na Switcha 2, więc jakby, okej, nagle się okazuje, że jak masz wybrać jedną konsolę, no to ja nie wiem, czy bym teraz nie pomyślał, może jednak bym tego Switcha wybrał, wiesz, bo on jest taki eklektyczny, tak, i tani jest, i można go grać na dużym ekranie, i można grać tak. Właśnie przy nosie.
Ja ci powiem, że Cyberpunk wygląda kapitalnie na Switchu 2, ja na wakacjach rok temu grałem, Phantom Liberty w ogóle super.
Ale czy my nie jesteśmy na jakimś takim właśnie jakimś...
Czas umierać.
Myślę, że te gry, znaczy w ogóle, że przemysł on będzie się jakby gdzieś... Nie uchodzi mi o przez w ogóle
no
cała branża.
Zawijał,
tak, że
no.
Miejsca pracy, wiesz, że studia są zamykane, że okej, powstają nowe, ale czy ci deweloperzy z tych zamkniętych studiów tak szybko znajdują zaraz pracę, czy muszą się przebranżowić, znaleźć gdzieś w innym sektorze robotę?
Ale bym tak z takiego czarnowidztwa bym nie uprawiał, bo to jednak jest największa branża na świecie. Ja pamiętam, że ona jest 3 razy większa plus minus niż branża filmowa razem z Bollywood wzięta, a to jest naprawdę kupa kasy, nie?
Ale właśnie, jak się mówi o tym, ile kosztuje produkcja gier, że ktoś rzucił hasło, oczywiście to, ja nie wiem, czy to było sprawdzone, nie? Ale na przykład, nie wiem, produkcja takiej gry to jest od 100 milionów do 200-300.
Plus marketing, tak.
To jak sobie pomyślisz, właśnie plus marketing, później ile tak naprawdę z ceny gry idzie, pokrywa, bo to łatwiej było...
Ale wiesz, to jest problem, to co mówisz, to jest bardzo ciekawe, bo to jest problem tych największych studiów, które robią te triple A, nie wiem, / quadruple A, tak, powiedzmy, czyli potwórne tak. A. Czyli te tytuły, które pochłaniają niesamowite ilości środków, zasobów, ludzi, roboczogodzin. To jest problem, czyli Ubisoft, Electronic Arts, Sony i niektóre ich studia wewnętrzne i pośrednio i tak dalej. Czyli
GTA 6 nie zwróci się koszt produkcji, dopóki nie przekroczą 50 milionów sprzedanych.
Obstawiam, że do końca, nie, to będą 2 miesiące do końca roku, ale mogę się tam założyć dzisiaj o dobrą flaszkę, nie wiem, pewnie już masz dosyć irlandzkich łyskaczy, ale o dobrą flaszkę czegoś dobrego, może tak, że oni to w jeden kwartał zamkną temat. Że to się zwróci, tak? Powiedzmy, do marca. No.
No bo tam, wiesz, ja uwielbiam takie memy, no nie, że tam Burj Khalifa, nie, tam budowali, nie wiem, 5-6 lat, kosztowała tam 1,8 miliarda dolarów, Grand Theft Auto 6, nie, 2 miliardy dolarów.
Ale nie, bo to właśnie tak jak mówisz, okej, są wyjątki jak Rockstar, ale zmierzam do tego, że mamy, zobacz, spójrz na polskie studia, okej, poza CD Projektem, który może też wywalić dzisiaj tyle pieniędzy, ile chcesz na grę. Ale mamy Bluebera, mamy no masę innych jak Rebel Wall Street, robią teraz Blood of the Dawn Walker. Czy te wszystkie gry kosztują ułamków tego, co kosztują te tytuły na zachodzie? I to są gry, które nagle pokazują, zobacz, Blueber robi teraz Star Treka, nie? Wygląda to intrygująco, Wiem, ile kosztował mniej więcej Kronos, o czym nie mogę niestety powiedzieć publicznie, ale to są... Domyślasz
się. Ja zgadnę, a ty kiwnij głową, państwo tego nie widzą. $100 milionów.
Na pewno. Więc wiesz, może Kronos 2, ale do tego zmierzam, nie, że da się zrobić kapitalne gry, które wcale nie ustępują jakością teraz topowym produkcjom amerykańskim, czy zachodnim, przepraszam. Tak. Zwróć uwagę na Remedy, przecież Remedy gry też nie są cholernie drogie, no. Mówmy się.
Ale, no ale oni mają właśnie problem z tą rentownością, ale no, jest mają, coś dobra. Takiego, że mimo wszystko, ja nie wiem, że udaje się temu studiu ciągnąć koniec z końcem, i mimo wszystko jakąś tam chyba utrzymywać się, nie? I
no tak.
Ja trzymam kciuki za Remedy, bo oni właśnie robią bardzo, bardzo
dla mnie, powiem ci szczerze,
gry.
Control Resonant. Zawsze... To...
Tak.
Mhm. Nie, chciałem tylko powiedzieć, że dla mnie Control Resonant jest ważniejszą premierą w kontekście nowej gry od Remedy. To jest dla mnie wielkie święto prywatnie. Bardziej niż GTA 6, no.
Tak, tak, no. Tak. Ale, znaczy ja rozumiem cię, ale jednak...
No wiem.
GTA 6 jest tego bardziej, ale jest coś takiego, że ostatnio właśnie w jednej z dyskusji twitterowych był podjęty temat tych wszystkich kosztów, tego wszystkiego i nagle sobie myślisz, kurczę, parę miesięcy temu, czy tam parę tygodni temu Star Citizen przekroczono liczbę tam zebranych pieniędzy, miliard, nie?
No tak.
I do dzisiaj...
Tak, nie wyszło.
Dzisiaj to wygląda, no tak, ale to wyglądało, kurde, jakieś chore pieniądze, właśnie ciągle tylko to starcze. Wiesz, ludzie, którzy cały czas w tym siedzą, jeżdżą na te zloty dla tych citizenów, okay. Świetnie się bawią, to jest ich piaskownica i oni naprawdę rozwinęli ten produkt, pewnie go zmieniali wielokrotnie, no nie? Ja zawsze byłem bardziej fanem Elite Dangerous, ale to już nie jest na to dyskusja, ale chodzi mi o to, że teraz sobie myślisz, co to jest ten miliard dolarów, jak i te 13 lat, czy tam ile to jest produkcji, czy tam 14,
no właśnie,
od premiery tego Kickstartera, jak mamy tutaj właśnie ten cykl produkcyjny, który się tak rozciągnął. I wiesz, ja się śmieję, że tak, produkcja gier wzrosła powiedzmy 4-5-krotnie, jakość wizualna gier, to się okaże, jeśli chodzi o GTA 6, ale właściwie zatrzymała się na pewnym poziomie, który się nie zmienia i... spotkałeś się nieraz, że ktoś mówi, że ta gra wygląda jakby była z PlayStation 4.
No przykład Uncharted 4, prawda?
Tak. Fantastycznie wyglądająca gra. Horizony przecież, one wyszły na...
Forbidden
też były
West.
Takie cross-generacyjne były, nie?
Ale Forbidden West 2022 roku, dobrze mówię, z lutego. Mamy 2026 połowa roku. Ja nie widziałem lepszej gry. Piękniejszej, no
właśnie,
na PSP.
Tak, tak. No cały czas w ogóle gra Red Dead Redemption 2
2013.
Jest takim benchmarkiem, nie? Jest porównywalna.
Chodzi na Steam Machine, sprawdzałem, 1440p, nawet nie rwie.
Tak, więc jakby cały czas mamy po prostu jakiś takie dziwnie zachwianie tych proporcji, nie? Że właśnie tak mówię, no gry wyglądają podobnie, kosztują 5 razy więcej w produkcji i dodatkowo 3 razy dłużej. Ta produkcja
życie
trwa.
Zamian, życie. Słuchaj,
a... Właśnie, ale co się zmieniło? Mają przecież coraz lepsze narzędzia, mają to wsparcie tych
koszty,
LLM-ów.
Tak. Ajaj, tak.
No właśnie, no to jest to, że gdzieś tam żyjemy w takim momencie, że znowu przyjdzie taki reset i wydawcy
ja wiem, co chcesz powiedzieć.
Będą wyszukiwać perełki, będą wyszukiwać Balatro, będą wyszukiwać, nie wiem,
chcesz, żeby nastąpił taki krach rynku gier wideo, jak w 83 roku w Stanach.
Nie, tylko ja się obawiam, że coś takiego może się wydarzyć.
No bo tak to
mimowolnie, bo ludzie nie będą w stanie kupować nowych konsol, na pewno będą entuzjaści,
jak
ale
my?
Kiedy my mówimy, że produkcja gry, powiedzmy, jakieś tam AAA kosztuje $200 milionów,
plus 200 na marketing. To,
to musi być bardzo dużo. Dziesiątki milionów kopii sprzedanych, żeby ta gra wyszła na zero, była rentowna i tak dalej. A no jeśli tych sprzętów się nie sprzeda tyle, no to, to o czym my mówimy, no nie? Więc
no ale
nawet,
zobacz, z drugiej strony,
SteamOS,
zobacz.
To kurczę. No to
nie wiem, ile kosztował, zobacz, Resident Evil 9 Requiem, który jest moim zdaniem chyba najlepszą grą w tego roku, tak. Poza GTA 6 oczywiście.
A to jest Capcom, oni tam umią, wiesz.
No ale zobacz, i ta gra się już zwróciła, bo oni tam przecież mówili, że się zwróciło, chyba nie, ale już przekroczyli jakiś tam pik sprzedażowy i byli zachwyceni, nie? Da się zrobić grę w miarę szybko.
No Capcom jest wystawiony jako przykład właśnie producenta, wydawcy gier, który fantastycznie się odnajduje w dzisiejszych czasach. Po pierwsze, robią gry nie oglądając się na zachód i na różne takie, wiesz,
i one
rzeczy,
się sprzedają.
Tak, które jakby burzą dyskurs o grach, tak? Jakby od wiesz, od no cała ta dyskusja, no nie, na temat God of War Laufey, no nie, nie ma takich dyskusji na temat gier wydawanych przez Capcom. No nie ma. No ostatni raz pamiętam, chyba kontrowersję zbudziła gra Resident Evil 5. No i może logo Resident Evil 6, które pamiętasz, to wygląda jakby ktoś robił coś w żyrafie. Ta szóstka, nie wiem, czy to pamiętasz na pewno. To były te kontrowersje. Ale tak, to właśnie wszyscy mówią tak. Pragmata, bardzo dobra gra, taka trochę oldschoolowa w swojej
no właśnie,
konstrukcji.
Taki bankisz, nie?
Tak. Znaczy, może nie bankisz, ale chodziło o to, że
przypomniał,
wiesz,
mi trochę.
Korytarzowe, te kill roomy, no nie, że taka bardziej taka z ery właśnie PlayStation 3 360, jeśli chodzi o budowę, ale wyglądająca już współcześnie, tak? Prosta historia, ale wzruszająca. No ja tam czytałem te różne opowieści i tak dalej. Znaczy nie opowieści, tylko notatki, które są w grze. Nie?
Ja też, tak.
Więc ona, wiesz, ja nie mam tendencji do wzruszania się, ale mówię, okej, no nie, że jakiś to ma sens, no nie, okej. Resident Evil, właśnie tak mówisz. Hit za hitem. Naprawdę co część,
a teraz
oni muszą, co remake.
Co kwartał masz dobrą grę. No. No,
więc wydaje mi się, że no, powinni po prostu...
Ale to jest trochę to, co mówisz, że ci najwięksi zderzą się ze ścianą. To jest taki pęd do nieuniknionego zderzenia się ze ścianą, zrobienia porządku w swoim obozie. Zobacz, co się dzieje w Sony, zobacz, co się dzieje w Xboxie. My jesteśmy właśnie tutaj, teraz, nie?
Tak, no, my nie stracimy, bo my mamy tak, że będziemy mieć te swoje właśnie konsolki, będziemy mieć te swoje PC-ty, Steam maszyny i całą bibliotekę gier, bo ja nierzadko wracam do tytułu sprzed kilku lat,
no dokładnie,
bo się pojawiam na jakiejś wyprzedaży, bo jest właśnie jakaś taka, nie wiem, bo gdzieś mi coś mignęło i tak mówię, a odkryję, wiesz, że dzięki wyprzedażom jestem w stanie jakby zaryzykować kupna gry, która po prostu mnie kupuje jakąś okładką, jakimś tematem i tak dalej, zanim tak naprawdę obejrzę jakąś recenzję. Wiesz o co chodzi, że no są gry, które kupisz i tak, bo na nie czekasz.
Ja
wiesz,
tak
żadna recenzja
na przykład Mouthwashing, nie? Słyszałem o tej grze gdzieś pokątnie, że warto obadać. Odpaliłem Mouthwashing na Steam Decku, byłem zachwycony, nie? I takie rzeczy kupuję w ciemno właśnie. Nie?
No właśnie, o to chodzi. I wiesz, ja się nie martwię o nas graczy, ja się martwię po prostu o branżę i o w jaki kierunek je najdzie, bo ten reset w Xboxie to jest reset, który czeka
wszystko.
Całą branżę.
Tak,
tylko
tak.
Czy teraz, czy za rok, nie wiem, bo nie chcę być czarnowidzem, tylko chodzi mi o całe to takie podejście do tego, że my będziemy po prostu dłużej siedzieć na tych naszych sprzętach i to jest okej, bo wtedy nie musisz kupować, ale nowe pokolenie nie będzie wchodzić, no chyba, że będą kupować używane sprzęty. Ja nie widzę naprawdę kolejek do sklepów za PlayStation 6, czy nawet jeśli by Xbox Helix był fizyczną konsolą do kupienia, za takie wysokie ceny, poza oczywiście no, tymi entuzjastami, którzy w dniu premiery będą chcieli mieć nową zabawkę, no bo są ludzie, na których albo stać, albo ma jakiś pomysł na to, albo po prostu są wielkimi fanami jakiejś marki, to jest oczywiste, ale wiesz, cały przemysł jednak się obiera na tych normalnych takich klientach, którzy kupują 2, 3, 4, 5 gier w roku, nie? Ja nie mówię o takich, co kupują jedną grę FIFA ale ci ludzie utrzymują EA, bo dokupują te rzeczy, które są powiedzmy w tym FC dostępne. Ale właśnie to, że ja się obawiam przyszłości branży, a nie obawiam się paradoksalnie o moją przyszłość jako gracza, bo ja też żyję też nostalgią. No, ja się bawię tymi konsolkami. Tak, Amigą. No, kupiłem sobie ostatnio C64, tą mini konsolkę. Kupiłem już dawno temu, ale odpaliłem sobie parę gier z PlayStation 1 właśnie na tym klasiku, no nie na tym mini PSX-ie.
Dlatego ci zazdroszczę, bo ja tego mini nie kupiłem, ale widzę, że ma to sens. No.
On jest fajny, bo jest tam
HDMI.
Tak, że podłączasz do telewizora, odpalasz, bardzo łatwo jest, chociaż to jest nieoficjalne, ale nie musisz hakować, nie musisz nic zmieniać w konsoli, żeby odpalać sobie inne gry. Jeśli wiesz, jak zrzucić obraz ze swojej jakiejś gry, którą masz kopię oczywiście na PlayStation 1, no to możesz to odpalić później na tym małym klasycznym i bawię się tak wybornie. No, mówiłem, to tak trochę na grupie wrzuciłem jako zagadkę tobie, mówiłem, że gram w Policenauts. I to jest gra, która wyszła tylko w Japonii, ale dzięki fanom...
Słucham? Ona wyszła na PlayStation 1, a przedtem na Sega CD, nie?
Ona wyszła na 3DO, ile się nie mylę. Nie,
Sega
ona
CD
nie
na wyszła, pewno, bo ja mam w ogóle pudełko na Sega CD, tak? Już kupiłem sobie, no.
Okej, okay, bo ja byłem przekonany, że ona wyszła na 3DO, że ona wyszła na PlayStation, ale, bo wiem, że Snatcher chyba wyszedł tylko na...
Tak, na MSX
chyba. Tak. Że właśnie, że to było tak trochę dziwne, ale no, bawię się świetnie. To jest taki visual novel point and click. I tak, trochę jest w tym, ale ona jest, wiesz, w takiej konwencji science fiction.
No wiem.
W przyszłości tam główny bohater, który wygląda właśnie jak Mel Gibson, ten młody z taką grzywą, Jonathan, wiesz, tam jest prywatnym detektywem.
Czekaj, to rozumiem, że jak kupię PSX Mini, to mi wszystko powiesz, jak to odpalić. Finalnie.
Oczywiście, to jest proste. Tak, bo to jest, ja w ogóle żałuję, bo ja to wiem, ale jak PSX, ten mini, Classic wyszedł, to nikt tego nie chciał kupować.
No
nikt tego nie chciał.
A teraz nie ma tego.
GameStop sprzedawał za 30 euro z dwoma padami. To te. I ja, gdybym wiedział, ale ja nie mam nigdy takiej żyłki przedsiębiorcy, że kup, sprzedaż,
ja
później ten, wiesz, na zasadzie, że to wzrośnie cena tego, bo bym wtedy kupił te dwie. A tak kupiłem jedną i byłem zadowolony, bo wiesz, to jest fajny sprzęt i masz dwa pady, więc tam jest dużo gier, które mają multiplayer, więc no, możesz sobie pograć. Jest klasyczny Final Fantasy VII, który troszeczkę pograłem, bo chciałem zobaczyć, jak się odnosi do remake'u, więc jak będziemy rozmawiać później, w co ostatnio graliśmy, to okay, jeszcze o tym wspomnę, więc jakby teraz zakończę. Ale chodzi mi o to, że my będziemy mieli w co grać. No tak powiedziałeś, kupisz sobie tego Steam Machina, to będziesz miał całą bibliotekę gier pecetowych. Być może zaczniesz odkrywać rzeczy, które były
odpalam?
Totalnie nie z twojej bajki.
Indiana Jones and the Fate of Atlantis.
Tak, tak. No, bo to jest, o kurczę, ja w ogóle uwielbiam tą grę, chociaż ja próbowałem ją przejść bez opisu i poległem, mimo,
nie,
że to jest
to
fantastyczna gra, która jest, ma kilka...
Trzy ścieżki,
tam,
chyba, nie?
Tak, trzy ścieżki, że jest ta ścieżka siłowa, jest ta ścieżka taka, którą, że jesteś samotnikiem, a jest ścieżka właśnie, że grasz z tą Sofią, chyba Sofią.
W ogóle Beneta Steel Sky, chcę sobie przypomnieć. Takie właśnie rzeczy. Ktoś mi powie, to po co tak ci to? Kup emulator, znaczy ściągnij emulator na Maca. Jest GOG na Maca. Ja, na Macu też działa Indiana Jones. Ale ja nie lubię grać na komputerze, na którym pracuję.
No, ja cię rozumiem, ale jest taki komputer, który może cię przekonać, że on będzie i pod telewizorem, i jest komputerem. No. To ta Amiga 1200, to A1200.
Zamówiłem. No tak.
Tylko niestety przesunęli na grudzień. Mam nadzieję, że to jest ostatnia rzecz. Tak. I tam będzie Benevesti Sky. Mam nadzieję, że będzie ta wersja z Amigi CD32, bo ona miała
filmy,
dialogi.
Po prostu, intro.
Tak. Że będziesz mógł sobie posłuchać, pewnie nagrany w jakiejś mocnej kompresji, bo nie, chociaż nie wiem, czy kompresji, czy nie, ale no bo ja nie wiem, czy oni upchnęli to w godzinnym, powiedzmy, że wszystkie teksty trwały godzinę, no nie, bo to tak by można było traktować soundtrack, czy to one są jakoś skompresowane, ale...
Kompresja, no masz. A grałeś tą drugą część w ogóle po latach, która wyszła? Beyond the Steel,
wiesz co, ja żałuję, że ja nie zagrałem na konsoli, bo ja odpaliłem wersji na tablecie i odbiłem się totalnie od tego, jak to wyglądało i jakoś sterowało się dziwnie, bo w Apple Arcade ona przez jakiś czas była za darmo.
Tak.
I strasznie się odbiłem. I postanowiłem, że po prostu do niej wrócę kiedyś na konsoli i tak. No, no ale no, to jest taki temat rzeka w ogóle z tymi cenami. Chciałem cały czas cię to pociągnąć, to nie, czy
chciałeś zamknąć
czy
temat
się nie złościsz, ale ty już masz te sprzęty, no nie? Ty nie pozbędziesz się swojego Xboxa, żeby kupić go drożej, więc jakby ciebie to tak nie rusza. Ale czy jak patrzysz na te podwyżki, to nie zgrzytasz zębami, nie, bo wiesz, bo to się w końcu odbije na innych tych gałęziach właśnie. Tak.
Wiesz co, na szczęście mam wszystko, co chciałem mieć, czyli mam i Maca, który ma już 5 lat, więc czekam tylko na zmianę designu, że będą ekrany OLED-owe w MacBookach Pro, ale to jest kompletnie inny temat. Ale wiesz co, mam PS5 Pro, mam Xboxa Series X, którego odpalam do rzeczy, które są na Game Passie albo które są tylko na Xboxa. Jak wiemy, jest tego na razie mało, ale za chwilę Gearsy na przykład, tak? I tak dalej. Czy Fable oczywiście będzie jeszcze multiplatformowy, no ale tam będzie ten Clockwork Revolution, prawda? I tak dalej. Więc brakuje mi... Sprzedałem Switcha 2, tego nie mówiłem chyba, to też mam dodać połowę pieniędzy na Steam Machine.
I tak długo wytrzymałeś. A bo jak, ale tak szczerze, no, przed milionami słuchaczy. Rafale, w co grałeś na tym Switchu 2 oprócz Cyberpunka 2077? Jaka była gra? Czy w ogóle zostawiłeś sobie tego Cyberpunka na pamiątkę?
Nie, Metroida i Cyberpunka sprzedałem. Sprzedałem Donkey Kong Bonanza, bo to w ogóle nie, moja, nie mój klimat. Ale zostawiłem sobie flashbacka w takim kartridżu metalowym pudełku, wiesz, na dwudziestolecie.
No dwójeczkę, tak? Czy to była... Nie,
jedynka. Nie, ta jedynka. Taka wyszła na dwudziestolecie na Switcha. I Unmetal.
Ostatnio widziałem, jak pokazywałeś ten arcade system do Evercade, ten Evercade, tylko że ten
Odesłałem.
To powiem ci, że myślałem, że tam pokażesz, wiesz, bo ty przyszedłeś tego flashbacka, że tam pokażesz jakąś klasę i tak dalej, dawno chyba nie grałeś. Musisz wrócić do ten pierwszy flashback, do tego świata otwartego, do tego momentu, gdzie nam musimy chodzić i robić te prace, tak? Musimy joby.
Do waszych
zawsze odpadam. Ja tam zawsze odpadam.
Ja to przeszedłem, ja doszedłem w oryginalnym flashbacku tym wznowieniu, bo tam możemy przewijać sobie skuchę i to jest najważniejsze w tym flashbacku, nie?
Aha.
No jak zginiesz, to musisz, wiesz, zaczynać tam to praktycznie od początku.
Ja kiedyś flashbacka sobie kupiłem na iPoda Toucha i tam też chyba można było grać jakieś takie...
Nie, no flashback jest kapitalny. Ja go prawie skończyłem, chyba nie przeszedłem Planety Morfów nigdy, czyli ostatniego etapu, ale jest super. Więc ja polecam zawsze wersję amigową, muzyka robi robotę tam. Żadna inna wersja, no.
Mi się taki plakat podobał, tylko nie pamiętam, czy on był w pikselu, czy gdzieś, że była cała ta pierwsza mapa tej dżungli, no nie na jednym plakacie, po prostu połączone te wszystkie... ekrany i to robi niesamowite wrażenie.
To Secret albo Secret Service, już nie pamiętam.
No, jakoś tak, znaczy wiem, że to było...
To było dawno.
Nie pamiętam, gdzie to widziałem, bo dlatego mówię, że to mogło być nawet w pikselu, nie? Z jakiejś tam, na jakąś, z jakiejś tam okazji, nie? Czy może jako plakat było to sprzedawane, czy coś na stylu. No, ale to rozumiem, że masz co grać, ceny ci nie obchodzą, ale trochę kicha, nie?
Wiesz co, no tak jak to ja obserwuję rynek, przecież siedzimy na tym rynku chcąc, nie chcąc, tworząc content, podcast nagrywając, rozmawiając z marketerami i z innymi ludźmi, którzy, no bo ja nie jestem z game devu, ty też nie, tak? Ale jakby mamy kontakt z ludźmi, wiemy, co się dzieje. To jest przerażające na swój sposób, to wszystko, co się dzieje. Ale na przykład strasznie kibicuję polskiej branży, bo mam wrażenie, że nasze polskie firmy, nie dość, że mają przemyślane projekty, one są dobrze zabudżetowane, te gry wychodzą naprawdę dobre. Nie mówię tylko o dużych tytułach, ale też o małych i to jest fantastyczne, nie? Że jakoś ta Polska zawsze obronną ręką wychodzi, nie? Z tego wszystkiego. Ma takie inne podejście do tworzenia gier. No, więc spoko, no, nie martwię się o Polaków. Bardziej martwię się właśnie o te duże konglomeraty, jak i Ubisoft, jak wiesz, Xbox, PlayStation. Tyle, no. Mhm. Wiesz, będzie jak będzie. Przeżyliśmy już wszystko, więc wiesz, tak. No, już nic mnie nie zaskoczy.
No ale tak z takich pozytywnych właśnie tych, to faktycznie ta polska branża jest o tyle ciekawa, że wychodzą takie gry na Steamie, te wszystkie symulatory, te gry wydawane przez Playwaya i tam dobrą wiadomością jest, że gra się sprzedała w 100 tysiącach sztuk i że to jest sukces. I szczerze mówiąc, ja się bardzo cieszę, bo to pokazuje, że wiesz, że fajne pomysły nie muszą mieć rozmuchanych budżetów, mogą się sprzedać i jakby utrzymywać branżę. Aczkolwiek jest kilka dużych gier, na które bardzo czekam i do momentu ogrania demo, ale to już nie będę się ten... Tak, Don Walker, tak. Na Don Walkera bardzo czekam. Niestety nie jestem influencerem, nie byłem w Polsce i
nikt
byłem
nie
na pokazie, dlatego nie muszę łamać embarga, o którym nic nie wiem, ale,
nic nie wiesz?
Ale było fajnie, była jakaś fajna impreza, ludzie się bawili, to wszyscy chyba wiedzą.
A to w ogóle było koło mnie, wiesz, 500 metrów od mojego biura, więc mogłem ich spotkać wszystkich, ale...
No ale to chyba jakieś wypatrzenie, ale chyba ze 100 osób, nie, chyba było zaproszonych, czy tam było, albo wszyscy, i więcej.
Widziałem,
nie,
że Ryszek był, Ufał był tak. Ze znajomych.
Ja bardzo liczę na Don Walkera, aczkolwiek Don Walker to jest taka gra, w którą chcę zagrać, bo ja kupuję to, że to są ludzie, którzy są odpowiedzialni za sukces Wiedźmina 3. Ja to kupuję. Nie trzeba mi tłumaczyć, bo to jest nie, że jakaś osoba pracowała przy Wiedźminie 3 i sobie wpisuje do CV, tylko to są ludzie, którzy faktycznie jak wziąć tych takich jednych z najważniejszych ludzi odpowiedzialnych, to byli oni. Ale druga gra, która tak mówię, no w poprzednim odcinku mówiłem o demie Valor Mortis. Kupiło mnie, więc czekam na tę grę. Czekam na Lords of the Fallen dwójeczkę, bo zwiastuny, te postacie, jak one wyglądają, to wiesz, robi niesamowite wrażenie, że to będzie takie high, dark fantasy, nie, metal, nie wiem co tam, jak określić ten gatunek, soulsowe, wygląda pięknie, wiesz, i oni widać, że cały czas wiesz, doszlifowują, poprawiają i tak dalej. Ja nie wiem, premiera prawdopodobnie będzie dopiero gdzieś na początku przyszłego roku, ale to jest, na które czekam, więc jakby jest mnóstwo polskich fajnych gier, na które warto czekać, więc ta branża nasza, no nie wiesz, no, my, jako, wiesz, Polacy mają markę. Naprawdę, jak słucham jakichś amerykańskich podcastów i tak dalej, to ta świadomość tego, nie, właśnie, że te polskie gry są dobre i tam właśnie tym jednym tnem właśnie nie tylko wymieniałem Wiedźmina, Cyberpunka i tak dalej, ale też trzeba się odnieść do, tak, że do właśnie Kronosa i tak dalej, i że to jest właśnie to, że to są gry, które jeszcze nie są skalkulowane, wiesz, które były robione z pasji, albo bez Witchfire, kompromisów. Nie?
Zobacz.
Ta, no Witchfire może być niesamowitym sukcesem, no, bo czekam. To jest też gra, która wyjdzie, kiedy wyjdzie.
A myślisz, że będzie działać na Steam Machine?
Będzie. Mi się wydaje, że ona jest pewnie będzie zoptymalizowana na Steam.
No dobra, to pogram.
Bo ona wyjdzie kiedyś na konsolę, tylko tak, że pierwszą platformą będzie PC. Ja nie wiem, czy oni nie mają jakiegoś dealu z Epiciem, więc czy nie będziemy musiał sobie doinstalować jakiegoś Heroic Launchera, czy jakiegoś innego sposobu. Nie jestem na 100% pewny. Mogę teraz tutaj konfablować, bo nawet nie sprawdzałem, czy Witchfire jest dostępny w Steamie. Może jest dostępny, więc ja tutaj od razu mogę cofnąć te moje słowa.
Jest, widzę.
Tak? Jest? No to fajnie, to dobrze. To cofam, co powiedziałem. Ale wiem, że taki mecenat Epic nad niektórymi grami tam sprawiał, więc im też zależy, żeby tą swoją platformę wypromować, tylko z Epiciem jest jeden duży problem. Ten ich launcher jest do G. Jest nieporadny, wolny, przełączanie się między rzeczami jest bez sensu. Ja bym mógł tutaj, wiesz, pół godziny opowiadać, jak mnie denerwuje to, że na przykład, nie wiem, chcę coś sprawdzić w grze, a przez to, że klikam na jej tytuł, ona mi się odpala. A w Steamie jest to proste, szybkie, tam nie ma w ogóle takich problemów, ale to jest inna bajka, no więc ale żeby już tak o tej branży nie mówić, to może tak z pozytywnych rzeczy, też tak około branżowych, no nie? Dzisiaj chyba, chociaż nie wiem, czy to była jakaś taka oficjalna informacja, czy nie, ale Gamebook potwierdził właśnie, że do druku poszły te albumy z Assassin's Creed, tak, Black Flag.
Ciekawi mnie to, no, ładnie to wygląda.
Ale już w międzyczasie zapowiedziano Bibek zapowiedział tak. Dwie książki. Znaczy one już były wcześniej, wiadomo, że one wyjdą. Jedna to jest w wersji tej Bitmap Books. Ona się nazywała Commodore Amiga A Visual Compendium.
No,
a w polskiej edycji ma się nazywać Nieoficjalne Compendium. I ma zawierać tam nie wiem ile, bo na początku tam
podobno
pisałem, że 200 stron, ale...
Bartek Kluska chyba ma 70 gier opisanych z polskiego podwórka.
To nie Bartek Kluska. Amigo. Właśnie.
A przepraszam, to... dobrze, Jezu. Ja zawsze mówię Bartek Kluska. Tak, Voyager. Prawdziwy specjalista z Amigi, tak.
Tak. Żeby nie było, bo aż sobie otworzę. No generalnie chodziło o to, że
A Voyager to nie jest Bartek też swoją drogą?
Bartek Dram.
Dlatego mi się pomyliło, tak.
Tak, Voyager niegdyś redaktor Commodore Amiga, top sekretu, bajtka.
Oczywiście, pozdrawiamy.
I właśnie tam było mnóstwo nowych materiałów, ale no, w tym newsletterze właśnie byłem opisuje.
Ja mam ten oryginał, ten z Bitmapa, świetna książka i powiem ci szczerze, chyba drugi raz kupię sobie polską edycję, jak będzie ten polski.
No bo ona właśnie zawiera to, czego nie ma oryginał. No. Ponad 70
polskich nasz punkt
gier.
Widzenia.
Tak, i to jest piękne.
A tam ty i twoja Amiga CD32 na strychu, nie?
Znaczy nie, no, tam raczej chyba będą po prostu jakieś takie rzeczy związane z grami, że to jest taki album. Jasne. I to ty go masz, to tam wiesz, że oni tam po prostu potrafią się skupić na jakimś elemencie z jakiejś gry, który po prostu jest piękny, że to jest, tak. Że to jest album do oglądania właśnie tych niesamowitych dzieł związanych z Amigą, czy to byłoby, nie wiem, pudełko, czy prawdopodobnie, nie wiem, jakiś element graficzny z gry. Znaczy ja nie pamiętam dokładnie, bo ja nie przeglądałem tego albumu,
też.
Czy tam akurat są pudełka, ale ja się cieszę właśnie z tego, że Gamebook tak prężnie sobie radzi. No i ten mają jeszcze ten projekt Kronika RTS-ów. To jest też bardzo ciekawe, że...
Bardzo ciekawe, nie? Ja bym chętnie poczytał.
Tak, więc się dzieje. A jeszcze taki newsik, to czy wybierasz się do kina na The Ghost in the Shell 7 lipca?
Tak, zauważyłem.
7 lipca to jest jakaś oficjalna...
Nie, wiesz co, pomyliłeś dwa tematy. 7 lipca jest oficjalna premiera najnowszego serialu Ghost in the Shell, animacji na Amazon Prime, więc już odpalamy, grzejemy od rana. Ja wstanę rano specjalnie, żeby to obejrzeć, bo to będzie, jak sam widziałeś, bliższe manzy.
Komiksowi, tak, bo widziałem, że ten sam humor, nawet niektóre rzeczy, ujęcia jakieś.
Kreska.
Może nie, że ujęcia, tylko tak, dokładnie. Tam miny, mi tam jakieś takie wyskoczyły, mówię, nie, bo na początku, bo wiesz, ja jestem oczywiście fanem, zresztą polecam odcinek Starego Gracza.
A nagraliśmy razem.
Tak. To jest, jestem fanem po prostu oryginalnego pierwszego filmu, bo on ma taki niesamowity klimat. On jest, tam nie ma praktycznie humoru. Tam jest delikatny humor, nie? Bo są tam.
Ale to jest mocny cyberpunk, klimaty. Taki prawdziwy cyberpunk po
ale jest ciężki klimat, tak. I tam są takie fantastyczne ujęcia.
Ta walka z tym mechem i ta muzyka i ten padający deszcz są takie ujęcia.
No to
I wiem, do czego zmierzasz, że on będzie w kinach 24 lipca, pojawi się w polskich kinach w dystrybucji. Stoi za tym chyba flashback dystrybucja, bo widziałem to na socjalach i ja w ogóle chyba pójdę, jak będę w Warszawie.
Tak, bo to jest odrestaurowana wersja w 4K.
No mam to na półce.
To nie będzie na szczęście, chociaż bałbym się, ta wersja 2.0, czyli nie. Gdzie część scen była podmieniona modelami z chyba z 3D Max, albo z innego jeszcze jakiegoś, nie wiem, Live Wave'a, czy jakiś inny. Strasznie to wyglądało. Jak ja to czasami gdzieś trafię na to, żeby zobaczyć jakąś taką scenę, to zęby mnie bolą. Bo oryginalny Ghost in the Shell, tam nic nie brakuje. I to samo jest z Akirą, nie? Akira też dostała ten taki odświeżony remaster, nie? W 4K.
Tak, na 30-lecie chyba, tak, bo ja kupiłem.
Ale to są, wiesz, czy tam ta kreska będzie wyraźniejsza i tak dalej, tam nie ma jakichś większych szczegółów.
Wiesz co,
ale
oświetlenie fajnie zmienili, bo HDR pompuje te neony, te światła samochodu, wybuchy, takie rzeczy, ale to jest jakby niuanse, no.
Rozumiem, czyli no okej, okay, czyli no, jest polecam. Jakiś taki plus.
No i muzyka
ale jednak też doświadczenie w kinie to jest.
Ale wiesz co, oni, czasem ci wejdę słowo, ale w Akirze to oni po pierwsze nagrali na nowo całą ścieżkę muzyczną z orkiestrą tokijską chyba i aktorzy na nowo nagrali swoje kwestie, więc ta Akira to w ogóle jest mega wydanie z książeczką, ze wszystkimi historiami odnośnie tych zmian, więc to polecam. Taka czerwona okładka 4K 30-lecie można kupić na zachodzie. No.
Czyli myślisz, że tutaj podobnie w takim razie muszą to. Znaczy ja w ogóle nie wczytywałem.
Nie, wydaje mi się, że ten Ghost in the Shell to jest po prostu ta edycja 4K, co mamy na płytach sprzed tam parunastu lat, która wyszła. Chyba przed paru lat, bo parunastu lat temu to Blu-ray rządziły Full HD. I myślę, że puszczą to na projektorach laserowych, czyli tej dobrej jakości, żeby to był ten efekt, nie?
No to zobaczymy, bo ja jestem po prostu jeszcze ciekawy i tego serialu, bo ja wiem, że z tymi serialami to było tak, że były coraz gorzej. Jeszcze wiesz, Standalone Complex było okej, te pierwsze sezony, ale te ostatnie.
Ale mi się podobał, wiesz co, mi się Rise podobał bardzo, ten miniserial 4 odcinki.
Okej, okay, nie, on był jeszcze okej.
Niezły. Tak. Podobał mi się, potem były chyba 3 filmy, które były takim jakby jakimś pomostem między Standalone Complex a Second Geek, ale taki wiesz, tam był Solid State Society, jeszcze jakieś 2 filmy, już nazw nie pamiętam, też było niezłe, ale to, co Netflix zrobił
to
parę
lat
temu.
To był jakiś Sustainable War, The Last Man, to były te takie.
Ale to, co zrobił Netflix, to był koszmar, jakaś komputerowa grafika, zupełnie niepasująca do świata tego właśnie anime Ghost in the Shell'a. Modele postaci mnie nie przekonywały. No był ten vibe Ghosta, ale to się ciężko oglądało. No ja nie skończyłem nawet drugiego sezonu, no.
Więc
trzymam kciuki, bo to wygląda super. I muzyka jazzowa, nie? I w ogóle wow.
No i serial na Amazon Prime. Zresztą w ogóle, jeśli chodzi o serial na Amazon Prime, pojawił się zwiastun, w ogóle 2 zwiastuny. Jeden chyba to jest do tej animacji, która była na Prime Batmana. To taka trochę taka nawiązująca do The Animated Series. Nie wiem, czy pamiętasz, taki był z Pingwinem Kobietą, taki nowy serial. Jak on się nazywa?
Nie mam pojęcia, bo nie oglądam.
Cape Crusader, The Batman.
To nie moja bajka,
The Batman,
wiesz,
Cape Crusader. I on wyglądał jak po części właśnie ten klasyczny, ten, na którym się wychowaliśmy, nie? The Animated Series, nie? Batman. I teraz dostaliśmy zwiastun drugiego sezonu, więc tutaj się jaram, bo bałem się, że to będzie taki jednostrzałowiec i on się w ogóle nie sprzeda. Ale druga rzecz, no to jest Batman Nightfall. Jedna z takich, to będzie Nightfall Trilogy. Ja nie wiem, jak oni to zmieszczą, no bo Nightfall komiksowy, to pewnie widziałeś, to on wyszedł w takich potężnych knigach.
Nie czytałem. Ja w ogóle nie jestem super bohaterski, więc jakby skończyłem swoją przygodę z Batmanami, Supermanami i całym tym za przeproszeniem, barachłem, powiem, użyję tego słowa. Aha. Wiesz, w później.
A ty mnie zaskoczyłeś, bo ale tak, przecież no, lubisz komiksy powiedzieć. Czytać. Ja myślałem, że jak Batman
nie,
to jest.
Ja to jestem bardziej, wiesz, jak The Boys albo Franka Millera rzeczy, czyli ta klasyka, albo te nowe.
No teraz
rzeczy.
Ostatnio coś polecałem.
No Local Man, Local Man teraz polecałem, ale Local Man to jest,
i tak
wiesz. No.
Oglądałem obrazki i tam był jakiegoś, kurczę, widziałem jakiegoś X-Mena.
No tak, no bo to jest cały Image Comics. Co oni to mają? Wildcats? Ekipa? Ja nie pamiętam, bo nie znam się. W każdym razie kolesia wywalają z ekipy i on jest tym takim, wiesz, w kominiarce na swojej wiosce walczy o sprawiedliwość, ale spotyka byłych tych. No, taki The Boys w wersji bardziej kulturalnej. Więc ja takie rzeczy bardzo jarę. Mnie, nie? Natomiast jakby cała ta superbohaterska scena to nie moja bajka, ja się wypisałem z tego i dlatego nie mówię, tak? Nic nie. Znaczy,
ja mam tak,
ja nie zachęcam.
Tak, że z superbohaterskimi komiksami to mam taki problem, że ja faktycznie muszę trafić na coś takiego niezwykłego, co opowiada poprzez tych bohaterów jakąś taką
no zabójczy
ciekawą
żart,
historię.
To tyle ci powiem, no.
Tak, bo ja ostatnio tak, trafiłem przypadkiem na też takim jedną z tych, wiesz, bo to są takie arki, takie, wiesz, potężne, wieloczęściowe jakieś historie, które się ciągną przez ileś komiksów i nie tylko przez jedną serię, ale przez te poboczne. I tak właśnie było z Nightfallem, tak było z No Man's Land i ostatnio trafiłem na Batman Murder, morderca, nie? I Batman Fugitive. I też właśnie tak, że zaczyna się, że Batman jest oskarżony o morderstwo, no nie? I to jest, jak słowo daje, tylko niestety rozciągnięte i przemydlone, że aż mi to ciężko oglądać, ale taki klimat miałem faktycznie jak ścigany z Harrisonem Fordem, tylko że to jest tak, że cała ta historia jest przeplatana właśnie tymi, bo to się równolegnie dzieje, przeplatana historiami z tych innych komiksów, nie? Tam z Nightwingiem, okay. z Robinem i tak dalej, z jakimś, z Batgirl i tam mało tego było Batmana, mało było tej historii i jeszcze dodatkowo ta kreska była taka trochę karykaturalna, trochę taka nowoczesna, niedbała. Ja jestem takim fanem bardziej takich, tych, albo tej klasycznej kreski, albo takiej kreski, jak masz, która moim zdaniem się nie starzeje, czyli w 100 Bullets. Nie wiem, czy znasz tę serię.
Słyszałem o twojej opowieści o nim. Tak.
Tak. I ona się, wiesz, no to komiksy mogą mieć po 20 lat, one miały po 30 i to się w ogóle nie zestarzeje, nie wiesz, jeśli chodzi o to. I nie mogłem... Ale to okej, okay, to najwyżej jak jeszcze zrobimy, zatrzymy koło i dojdziemy do kulturki, to może jeszcze jakieś komiksy padną, ale w takim razie zapytam się, drogi Rafale, w co ostatnio grasz? Jak ci te upalne wieczory, niewieczory mijają właśnie przy konsoli, czy przy nie wiem, przy portalu?
Nie, wiesz co, oczywiście na konsoli gram, natomiast wiesz co, no spędzam ostatnie godziny, dni na Wysepkach Karaibskich, pływając sobie pewnym panem i szukając różnych dziwnych rzeczy, o czym oczywiście nie mogę mówić, ale pewnie się domyślacie, o co chodzi. I to mnie zajmuje. Natomiast przeszedłem parę gier, takich trochę mniejszych, wiesz, w oczekiwaniu na te większe gry. Mhm. Właśnie. I jedną z takich gier, o której ja chciałem dzisiaj powiedzieć, to jest Tides of Tomorrow. Gra kompletnie, która przeszła bez echa, wiesz. I nie wiem, czy pamiętasz takie gry jak Road 96 i Road 96 Mile Zero od DigiX Art, takie przygodówki w komiksowej grafice, takie dosyć oryginalne. Parę lat temu to wyszło chyba.
Tak. No, coś mi się tam...
No właśnie. I oni zapowiedzieli dużą, fajną grę, właśnie tytułowej Tides of Tomorrow, czyli nie wiem, Pływy jutra, tak byśmy powiedzieli, w kontekście pływów morza, tak? I to jest cholernie ciekawa przygodówka, bo oni rozwinęli ten koncept swoich przygodówek, gdzie mamy takie dosyć losowe spotkania, scenki, w sensie jako etapy z postaciami, gdzie podejmujemy dużo decyzji i każda decyzja wpływa na kolejny rozwój danej postaci i pewne zachowania. I to jest trochę taki koncept trochę z Walking Dead od Telltale'a, ale o wiele fajniej rozwinięty, bo mam wrażenie, że te wszystkie przygodówki Telltale'a to tylko były te procenty tak mniej więcej na koniec pokazane, a te wybory były nieistotne, nie? Tak szczerze mówiąc. Mm-hmm. I tutaj, słuchaj, to jest w ogóle ciekawa rzecz, bo weź sobie świat z Waterworld, film z Kevinem Costnerem, czyli mamy ziemię zalaną wodą, postapokalipsa w postaci zalanej ziemi po wielkim potopie. Całość w komiksowej estetyce. Budzimy się pod wodą jako ktoś, pewna osoba, która zostaje uratowana przez jakąś dziewczynę na łódce. No i się dowiadujemy, jesteśmy jakimś pływonautą. Pływonauta, czyli tidewalker po angielsku. Czyli osoba, która jak się okazuje pojawia się w tym świecie i pomaga ludziom przeżyć, bo cały ocean, wszystko jest zaśmiecone plastikiem. Wszędzie są tony plastiku, a ludzie chorują na chorobę wywołaną mikroplastikiem, czyli tak zwaną plastemię. No i nasz główny bohater musi dowiedzieć się, dlaczego ten świat tak wygląda, jak wygląda, czemu doszło do tej apokalipsy, czemu ci ludzie chorują na tą plastemię. No i wraz z rozwojem gry, to możemy znaleźć lekarstwo, możemy, nie wiem, wykorzystać to lekarstwo, możemy mieć różne inne decyzje podjąć w trakcie grania gry. Poznajemy frakcje, które rządzą na tych atolach, bo to jest tak jak w wodnym świecie. Są pewne atole, atole maruderów, atole innego wataszki, który tam stawia na kasyno, wyścigi i rozrywkę. Mamy na przykład atole handlarzy. I to jest fajnie zrobione, że zawsze startujemy gdzieś tam sobie na tym skrawku oceanu i możemy, wybierając punkt podróży, na przykład wziąć udział w jakiejś walce, czyli atakujemy jakiś inny statek albo innego jakiegoś pływającego człowieka i możemy tam zdobyć jakieś, pieniądze w postaci złomu, który zbieramy, albo lekarstwo właśnie, bo jest takie tytułowe lekarstwo, które nazywa się Ozen i to jest specyfik, który ratuje tych ludzi przed plastemią, w sensie przedłuża ich życie. My też mamy pasek energii, który po każdej kolejnej misji fabularnej ubywa tego paska energii. Musimy mieć ten ozen, który kupujemy albo za te pieniądze, czyli za złom, albo go znajdujemy, albo go kradniemy i tak dalej. Więc to jest taki wątek przewodni, że musimy pamiętać o tej energii. Druga rzecz, bardzo oryginalna, myślę, że jedna z najbardziej oryginalnych rzeczy, jaką widziałem w grach wideo przez ostatnich parę lat, to jest asynchroniczny tryb wieloosobowy. I teraz pozwól
No właśnie o to chciałem zapytać, tak. że gdzieś mi mignęło, że tam jest multiplayer i tam, jak widziałem zwiastun, to tam migało, że ci gracze jakby się pojawiają, ty jakby ich widzisz, ale jakby nie wiem, czy wchodzisz z nimi w interakcję, jak to wygląda właśnie?
No właśnie o to chodzi. Słuchaj, oni sobie wymyślili, że każdy, kto grał w tę grę, zostawia swoją ścieżkę, swój sposób przejścia gry. I my, odpalając grę, musimy wybrać z rozwijanej playlisty, kogo chcemy śledzić. Jakiego poprzedniego pływonautę, tego tytułowego Tidewalkera, kogo śledzimy. Czy to będzie ktoś znajomy, nam się przewinie z listy? Fajnie, jakbym ciebie śledził, zobaczył, jakie ty podejmowałeś wybory, decyzje, co robiłeś, z kim rozmawiałeś, nie? Albo gdzie na przykład poszedłeś, żeby znaleźć złom, albo ten ozen, to lekarstwo. Okej. Ja sobie wybrałem jakieś randomy, ale o polsko brzmiących ksywach. I to było bardzo ciekawe, że słuchaj, my... Inaczej, działania tego gracza, który był przed nami, wpływają na nasze zastanie tego świata. Czyli na przykład widzimy zawalony most i mamy informację, że ten gracz przed tobą wtedy przeszedł i teraz możesz go naprawić za, nie wiem, 25 złotych monet dla kolejnych graczy, którzy będą za tobą, albo nie, więc musisz podjąć decyzję. Albo ktoś kogoś zabił, bo ten gracz poprzedni doprowadził do tego, a teraz sobie radź z konsekwencjami tego, co się wydarzyło. I to jest strasznie fajna mechanika, bo ten świat, masz wrażenie, że ciągle żyje i zmienia się z każdą inną twoją wizytą i z każdą inną wizytą gracza, którego śledzisz. Co chwila w sumie przełączasz się między graczami, których śledzisz, bo jeden był gdzieś, gdzie się nie było i odwrotnie, nie? To jest cholernie ciekawy koncept, który może na 99% zagrał, ale de facto masz wrażenie, ci bohaterowie, ci NPC, którzy są w grze, to żyją w pętli czasowej, bo oni nie zawsze mówią o tym, co się wydarzyło, tak jakby nie, ich to nie dotyczyło. Albo przeżyli to już 5 razy, 10 razy, 100 razy i jakby ich to nie obchodzi, nie?
Ale to jest gamin. Tak, że nie da się w to grać bez śledzenia tych, tak? Że tak. Nie możesz wybrać...
Jakby cała mechanika się na tym opiera. Aha. I na przykład znajduję skrzynkę, gdzie ktoś ci zostawił lekarstwo, kasę. Przydało mi się to nieraz. Albo ktoś zabił kogoś z głównych tam bossów, miałeś problem. Albo ty zabiłeś i potem była informacja, że oni będą mieli, gracze po tobie będą mieli trudniej, żeby przekonać ludzi do pójścia za tobą. Nie, takie rzeczy.
Okay.
To jest naprawdę fajny pomysł i to powoduje, że w pewnym momencie się martwisz o tego gracza, którego śledzisz, nie? Bo w ogóle taką główną siłą tego twojego wpływu na auty jest to, że on to widzi. Że w każdym momencie możesz włączyć taki specjalny tryb widzenia i pojawiają się takie miejsca, w którym ten poprzedni gracz coś wykonał. Wtedy widzisz go dosłownie, jego ducha, z jego ksywą, że on na przykład wszedł po drabinie, coś znalazł, albo kogoś zabił, albo gdzieś poszedł, albo coś wykonał. Fajne.
Ale to jest jakoś tłumaczone fabularnie, że to ma jakieś...
Tak. Ja powiem ci, że miałem problem po pierwszym przejściu, że nie do końca zrozumiałem, kim ja jestem, skąd się wziąłem, pomimo, że jest tam sporo wytłumaczeń i hintów, ale nie udało mi się zebrać poprzednich graczy, żeby wykonać coś. Więc nie wiem, czy do tego nie wrócę, bo jest tu sporo fajnych pomysłów i powiem ci, to jest super koncept rozwinięcia. Ta firma rozwija swoje pomysły, właśnie te przygodówki pierwszoosobowe. Widać, że nie mają coraz fajniejsze pomysły i idą w fajną stronę. Ja ich cały czas będę śledził teraz, bo to jest super gra. Totalnie bez echa przeszła. Nikt chyba nie mówił. Nikt to nie grał, a to jest temat z kwietnia mniej więcej. Wygląda ślicznie. Powiem ci, komiksowa estetyka post-apo a la wodny świat robi robotę. Świetna muzyka, świetna gra aktorska. jest specyficzna, no bo to jest ten rodzaj przygodówki jak Road 96, to trzeba lubić. Mm-hmm. Ale ja myślę, tak, że każdy, kto to odpali, jest demo, zacznijmy od tego. Jest demo na konsolach.
A jest na Game Passie?
Jest. Znaczy nie, przepraszam, gry nie ma w Game Passie, jest chyba demo tylko na Xboxa też.
Okay.
Ja inaczej, powiem ci tak, odpaliłem demo, kupiłem grę, bo ona kosztuje 129 zł, czyli jest tania, jak na nową grę, klasy AA, i uważam, że warto zagrać. Bawiłem się świetnie, ponad 10 godzin.
Jestem ciekawy, czy na przykład myślałeś, że to będzie taka gra typu właśnie Telltale, taka przygodowa, walking sim, a tu się okazuje, że taki...
To jest trochę w stylu walking sim, bo tam chodzisz, rozmawiasz, podejmujesz decyzje, masz sekcje skradankowe, gdzie... Są banalne, bo chodzą strażnicy w kółko, a ty musisz przemykać z kąta do kątu. Ale jednak są sekcje jakieś bijatyki. Fajna jest ta sekcja właśnie pływania łódką po morzu, gdzie taki prosty jest. No fajny feeling, ty wiesz, tego dryfowania po falach, ślizgania się, walki z innymi łodziami, z armatki strzelasz. Tam jest wszystko. To jest taka właśnie przygotówka a la Walking Dead, a la Walking Sim, ale w fajnej estetyce, z fajnymi pomysłami. Ja to kupuję. To jest naprawdę fajna gra. I ma świetne oceny, widzę, że świetne. Widziałem, że ma takie w miarę sensowne oceny, więc raczej się podoba ludziom, którzy w to zagrali. Ale nie wiem, kto w to zagrał, bo w ogóle nie słyszałem w polskim internecie, żeby ktoś chwalił tę grę albo bo grał, nie?
No tak faktycznie, jak mówisz, że przeszła bez echa. Trochę. No,
trochę tak.
Ale nie, właśnie z czego to wynika, że tyle tych dobrych tytułów było, czy... No myślę, wiesz, że jak ty powiedziałeś, że kwiecień, no, to, to wydaje mi się... Tak, że jeszcze. To też kwestia Crimson Desert, że to była taka gra Moloch.
Tak.
Mi zabrała dwa miesiące takiego bardzo aktywnego grania, nie? No bo to jednak sto ileś tam godzin trzeba było w to ładować. No ale to teraz już wiem, że warto się zainteresować. To ja tak dla przeciwwagi to powiem, że ja kupiłem w promocji wreszcie, tak długo za mną to chodziło, grę, którą oczywiście już wszyscy dawno przeszli 10 razy, Final Fantasy VII Remake.
O.
Tak, wiesz, no, w końcu musi przyjść taki moment, że muszę poznać tę historię. I mogę ją poznać w tej takiej nowej, rozbudowanej wersji z jakimiś pewnie alternatywnymi momentami, że na przykład ta osoba może przeżyć akurat w tej wersji. Tak słyszałem, może się mylę. Ale generalnie byłem bardzo ciekawy po prostu tej gry, szczególnie, że jak podobała mi się strasznie Clair Obscur Expedition 33, to wszyscy mówili, że przecież japońskie RPGi to już dawno były super i tutaj neofici się podniecają. Co tutaj jest nowego w tym? Aczkolwiek zupełnie inną grą jest ekspedycja, więc ja tutaj nie będę nawet porównał, ale wiesz, zawsze chodziło za mną, bo ja gdzieś też chciałem poznać tę historię, bo ona jest... właściwie jak się gra w Final Fantasy VII, to oglądasz film przeplatany elementami właśnie jakiegoś takiego gameplayu, że czasami gdzieś tam musisz zrobić jakiś fetch quest, czasami musisz, wiesz, jest jakaś walka, przynajmniej po tych no niecałych 10 godzinach mniej więcej tak mi się to układa, że są jakieś momenty akcji, ale przede wszystkim jakby poznaję tych bohaterów, nie? My jesteś tym Cloudem, tym żołnierzem, i to nie musisz nikomu opowiadać tej fabuły, nie? Ale generalnie, wiesz, wchodzę w ten świat, tego taki przyszłości, gdzie mamy jakieś pewnie złe korporacje, jakiś system ciemiężycieli, mamy tych bohaterów naszych, którzy żyją w tych slumsach. I kurczę, no, zaczynam powoli, wiesz, ona jest, ta historia jest tak snuta, ale podobają mi się te postacie, podobają, wiesz, że robią wrażenie. Wszyscy, jak jeden mąż, kochaliśmy się w Tiffie, nawet jeśli nie graliśmy nigdy w Final Fantasy VII, jak ja, ale to wiesz, no są takie momenty, że mówię, okej, muszę przeżyć tę historię, szczególnie, że zapowiedziano Revelations i jakby ta historia wreszcie zostanie domknięta, więc jakby zacząłem tą zabawę i w międzyczasie nawet odpaliłem sobie Final Fantasy VII, ten oryginalny, na tym klasiku PSX-owym i dosyć wiernie, znaczy ja byłem ciekawy, jak fabularnie pewne rzeczy są prowadzone, ale ten początek jest bardzo, bardzo wiernie oddany, aczkolwiek no, remake jest już pełny tak zwanych quality of life improvement, nie? Że to się po prostu gra i nie musisz się o nic martwić. Ja po tym, jak wysadziłem ten reaktor i uciekłem, okazało się, że zapomniałem o Jessie, nawet nie wiedziałem, jak miałem nie zapomnieć. No i game over. I to są te czasy, gdzie te save'y nie były możliwe w każdym momencie i musiałem się cofać, tak sobie, dobra, zobaczyłem, co miałem zobaczyć, wracam do remake'u, więc się świetnie bawię, jeśli chodzi o Final Fantasy VII Remake, ale tu nie muszę nikomu jakby więcej tego sprzedawać, ale a propos tych wszystkich promocji, bo zaczyna się letnia wyprzedaż na Steamie, no znalazłem taką grę Star Renegades. Nie wiem, czy kojarzysz.
Coś mi to mówi.
Ona najpierw mignęła w sklepie, jak sobie tak chodziłem, że ona wyszła na Switcha, no nie, bo to jest taka pikseltowa, pixel artowa gra. No nie chcę tutaj, nie, to byłoby złe określenie, że to jest taki japoński RPG, ale rogalikowy, nie? Bo bardziej chodzi o to, że i co tego jeszcze nie zgłębiłem, bo wydaje mi się, że muszę pewnie bardziej w tę fabułę się wgryźć, żeby te niuanse tego świata poznać, te zależności, ale generalnie jest tak, że sterujemy postaciami w pancerzach takich jakby wspomaganych, nie? A sama gra to jest takie taktyczne RPG, gdzie eksplorujemy świat na zasadzie właśnie, wiesz, skoków na jakieś planety, gdzie są jacyś, w cudzysłowie, elitarni przeciwnicy do pokonania, ale zanim ich pokonamy, no to jakby przechodzimy taką pewną ścieżkę. I ta ścieżka nie jest, jak na przykład, nie wiem, w Slay the Spire, czy w jakichś takich innych grach, pokazywana na zasadzie, wiesz, linii takich, na jakiejś takiej mapce, tylko mamy normalnie taki ładny świat, nie? Wszystko jest w takim rzucie pod kątem z góry, i po tym świecie przechodzimy. I kiedy przechodzimy jakby z tych punktów takich kluczowych, to jest jakby tak bridżujemy, nie? Bridżujemy do tego fragmentu tej mapy, no i wtedy jest na przykład jakaś walka, albo nie wiem, jest jakiś sklep, albo możemy się zregenerować. Co kilka takich przeskoków musimy założyć obóz, gdzie odpoczywamy, możemy nie wiem, co nawet zagrać jakieś karty, ale generalnie w samej esencji to jest bardzo ładna pixelartowa gra, taktyczne takie japońskie RPG, gdzie stoimy naprzeciwko przeciwnika, mamy pasek inicjatywy, na którym widzimy, kiedy nasze ataki, w którym momencie zostaną wykonane, więc jakby możemy uprzedzić przeciwnika, zanim zasiąść. Wiesz, się bawi bardzo sympatycznie. Wiesz, ją dzisiaj kupiłem
właśnie, tak.
I jakieś 2-3 godziny tak wpakowałem, po prostu sobie siedząc. Najpierw zacząłem grać na Steam Decku, ale tam naprawdę są takie drobne literki, jakieś teksty. Mówię, nie, no już jestem stary, muszę mieć okulary do czytania. Przerzucam się na normalny komputer, na ekran i będę sobie grał myszką i sobie klikałem i się bawiłem świetnie. Bo to jest normalnie, wiesz, tak taktyczna walka. Czyli...
Kurde, kupię na Steam Machine, czekaj. Mówisz, że takie...
No, bo to jest, no nie wiem, no chyba kosztuje 20 zł, jeśli nie mylę, wiesz, w tych promocjach, no nie, polskim. Bo
15?
Jak... No, 15. No widzisz, wypolerowana cena. Ja zapłaciłem jakieś 4 euro z hakiem, 5 i jestem zadowolony, bo wiesz, ja sobie ostatnio myślałem, kurczę, zwykłe piwo ile kosztuje, jak chcesz iść do pubu. Hamburger 20 zł. Ostatnio. Więc nie wydać na grę tak, no szczególnie, że niedawno ona jest chyba cały czas w promocji, pierwszy Dead Space ten zremake'owany też za piątaka. Znaczy 5 euro, nie? Nie wiem, ile kosztuje w Polski. Więc...
Czekaj, bym powiedział o zakupach, to siedzę i teraz przeglądam muszę listę.
No, ja jestem na takiej zasadzie, że mnie łapią wszystkie. To ja ostatnio się złapałem na tym, że nakupowałem mnóstwo gierek takich, które mnie po prostu gdzieś jakimś tematem, okładką czy jakimś fragmentem kupiły, tylko dlatego, że były tanie. Więc ten impulse buy absolutnie działa właśnie, kiedy jest dobra promocja. I wiesz, budujemy sobie te biblioteki. Ja dużo gier mam, które w ogóle chyba nawet nie odpaliłem, nie? Ale było tak, że one czekają na jakby na lepszy moment. Są jakieś takie strategie wojenne, wiesz, symulatory łodzi podwodnych, albo jakichś takich manewrów, wiesz, marynarki wojennej, które zawsze mi gdzieś tam w głowie... Ja, wiesz, od dziecka chciałem grać w harpuna jeszcze za migi. Ale nigdy nie potrafiłem się wciągnąć w ten świat, bo nigdy nie potrafiłem jakby przysiąść i nauczyć się tej gry. Bo ja już jestem tym pokoleniem, że okej, okay, tutorial jest w grze, ale on ma trwać minutę czy dwie, ale gra ma mi po prostu być, jakby ja uczę się grać i masterować podczas samej rozgrywki. Ja nienawidzę tutoriali, które jak w japońskich RPGach kiedyś, wiesz, ciągnęły cię przez 10 godzin, pokazywały ci jakieś mechaniki, których później nigdy nie wykorzystasz, albo wykorzystasz raz. I no, Crimson Desert, można powiedzieć, miał tę przypadłość, ale no to jakoś tak można powiedzieć, że rozeszło się, bo ta gra miała po prostu mnóstwo innych zalet, na które jakby bardziej zwracałem uwagę. No. A na tym małym urządzonku właśnie, na tej mojej przenośnej PlayStation, przenośnej, to nie jest przenośna, ale jest tak mała, to jest taki fajny gadżet, ta PlayStation Classic Mini, że właśnie gram w Police Nauts i kurczę, siadłem wczoraj wieczorem, żeby sobie odpalić, zobaczyć, jak to działa, nie? No i tam pierwsza scena to jest właściwie, że to jest taki point and click. Jest taka scena, że widzisz po prostu fragment jakby z oczu bohatera w tym jego biurze. I czekasz na klienta, czy coś tam się wydarzy. Więc zanim się ten fragment odpali, musisz przez wszystko przeklikać. I wiesz, normalnie to bym się wyłamał, że muszę tyle czytania, tyle nudy, a ja zacząłem chłonąć to. I później był ten motyw, że dowiadujemy się, że on tam miał jakiś wypadek i że miał kiedyś żonę, ale później coś się stało, że on już tam, z tą żoną nie jest. A tutaj trochę zdradzę. I ona się nagle pojawia w tym jego biurze. I zaczyna się historia, nie? Że on tam zgłasza, że jej obecny mąż zaginął i prosi ciebie, jako detektywa, no nie prywatnego, żebyś pomógł go odnaleźć, wyjaśnić, co się stało, nie? No i tam oczywiście jest kwestia tego, że tam jest mnóstwo takich ścieżek dialogowych a propos tego, co u niej słychać, jak ona żyje, że ma córkę i tak, no wiesz, i tak sobie siedziałem i klikałem. I mówię, ja nienawidzę visual novel, ja nie mogę grać w visual novel, okay. A tutaj się bawiłem świetnie.
Tak tam jest później jakiś taki,
tak, a później jest taki moment, że masz ten element gameplayu, gdzieś tam się strzelasz w jakichś alejkach i tak dalej, więc trochę tej takiej typowej rozrywki też jest, ale naprawdę wciągnąłem się w tych police notes i jak ja się cieszę, że właśnie mamy tych moderów, mamy pasjonatów, tych entuzjastów, którzy jakby właśnie robią taką krecią robotę, nie? Że przygotują tłumaczenie, spatrzą to i gra, która wyszła tylko w Japonii, wiesz, ona wreszcie może być odkryta przez większe grono, więc to mi się strasznie podoba. No ale też trochę powodem do tego było, bo chciałem odpalić i zobaczyć, jak wygląda Dzień Niepodległości, ta wersja konsolowa. I to jest taki...
A to mały teaser nadchodzącego odcinka Starego Gracza, gdzie będzie Dachman gościnnie i będzie
gadać o Dniu Niepodległości. Tak, chciałem zobaczyć, jakie gry. Podobno była też gra online robiona przez Mythic Entertainment, którzy robili między innymi Warhammera. Tam jeszcze Dark Age of Camelot, czy coś takiego. No już nie pamiętam dokładnie, jak się ten tytuł nazywał. Ale nigdy nie widziałem Independence Day tej gry sieciowej, tego MMO. A tutaj no mamy taki bida Ace Combat. I naprawdę, wiesz, klimat jest o tyle ciekawy, że włączasz grę, tam masz jakieś opcje multiplayer po kablu, ale no tego akurat nie sprawdzałem. Ale całe intro to są wszystkie takie sceny ucięte, bo one są z kilku jakby fragmentów w filmie, ale tu jest to zrobione, jakby to wszystko się wydarzyło sukcesywnie jedna po drugiej stronie. Czyli najpierw nadlatuje statek znad Księżyca, później zaczynają się rozstawiać te wszystkie statki nad tymi kluczowymi punktami nad Ziemią, nie? Między innymi Nowym Jorkiem i tak dalej, Waszyngtonem. No i później jest ten atak, nie? To wiesz, wszystko eksploduje. I oglądam to intro, które wygląda no jak z VHS-u, no nie, bo jest takiej jakości, no bo to wiesz, taki bitrate, takie czasy. A dwa dni wcześniej oglądałem właśnie tą odrestaurowaną, fantastyczną wersję Dnia Niepodległości, która była wydana w okolicach premiery tej kontynuacji, tego odrodzenia, nie, Dnia Niepodległości, tak. Resurgence, tak? Czy Resurrection? Ja już nie pamiętam, jak się nazywa.
Resurgence. Wiesz, ja właśnie zamówiłem te dwa filmy w wersji 4K, bo wyszło w 2016, jak się okazuje, na 20-lecie. Dobrze mówię? Tak. Wersja 4K, więc jestem ciekaw, jak to będzie wyglądać. No.
One wyglądają świetnie. W ogóle się nic nie zestarzał, przynajmniej Dzień Niepodległości, bo dwójka jest mocno komputerowa. Tam jest mnóstwo grafiki komputerowej. No i też jakby ten vibe jest inny. Vibe pierwszego filmu to jest kino katastroficzne, wiesz, takie jak w latach 70. plus właśnie motywy z inwazją UFO. I tam jest ten fajny schemat, który jest budowany na zasadzie, że mamy bardzo dużo takich postaci, no nie, w tym. I każdej jakby poznajemy losy na początku i dopiero one później pod koniec. I to jest właśnie taki, wiesz, klasyczny film katastroficzny, kiedy mamy tych dużo różnych postaci i one na końcu, one się spotykają, wie, jakby poznajemy ich wcześniej, a oni później gdzieś razem już współpracują na końcu i to jest. I wszystkie te praktyczne, tam jest bardzo mało efektów komputerowych takich, więc te wszystkie praktyczne efekty, one się w ogóle nie zestarzały. Wiesz, to zniszczenie, te eksplozje w Nowym Jorku na makietach, rewelacja. Samoloty, nawet byś nie wiedział, no nie, tam jak są jakieś lotniska i tak dalej, że to były makiety. No to jest, jedna jest tylko, moim zdaniem, taka felerna scena, która moim zdaniem się zestarzała, bo ją widać po prostu bardziej, jak prezydent Stanów Zjednoczonych ląduje w strefie 51, I tam jest taka dosłownie no, dwusekundowa scena, jak on jak wychodzi z, wiesz, ląduje na lotnisku, jest pokazane Air Force One, a później jest, jak on przechodzi taki, przez drzwi takiego hangaru i ten Air Force One jest w tle. I po prostu widać, że on jest namalowany na jakiś tam, wiesz, no to jest chyba mówi superimposed, nie? Czy coś takiego na tę technikę i to widać. I w 4K to bardzo widać. Ale tak to, ten film to jest arcydzieło. Dla mnie to był jeden z takich właśnie popcornowych najlepszy film ever, no nie? Wiesz, taki, więc, no, a jest tyle smaczków, ciekawostek z nim związanych, że na pewno jak będziemy rozmawiać o tym, to jeszcze ten temat.
Ale to jeszcze miesiąc coś czuję mniej więcej, żeby dojść do tego tematu.
Tak. No, więc jeśli chodzi o moje granie, to właściwie tak, wiesz, z doskoku jeszcze tam odpaliłem sobie Dragon Age Veilguard, nie? Bo chciałem poznać tę grę. I ona bardzo ładnie wygląda na PlayStation 5. Byłem pod wrażeniem, na przykład tam przy kreatorze postaci, jak te włosy fantastycznie wyglądają, więc za same włosy daje 10 na 10. Ale to temat może na kiedy indziej, jak pogram. Więcej może kiedyś wrócę do Dragon Age'a jako temat. No, ale drogi Fry, w co jeszcze ty grałeś? No, na pewno jakiś ciekawszy tytuł ode mnie.
Nie, ja też ostatnio jakoś tak, wiesz co, no grałem w tego Tides of Tomorrow, ale dużo bardzo oglądałem, wiesz, filmów, seriali nadrabiałem, bo nie ma co ukrywać, że czekałem, bo grałem, tak, ale czekam na Asasyna Black Flaga, tak, który ma premierę 9 lipca, ja już jak wspomniałem dzisiaj, no ogrywam w tym momencie, więc, ale nie mogę o tym nic mówić oczywiście, no embargo.
No ja ci nie ciągnę za język, tak.
No nie będę nawet mówił. I 7 lipca, z tego co pamiętam, wychodzi dodatek do Doom The Dark Ages. Chętnie wrócę do tego świata, bo ja pamiętam, że wiesz, dobrze mi się strzelało, ta technofabuła, ten technobełkot mnie tam pokonał, te filmiki cringe'owe, kiczowate, ale się dobrze bawiłem, więc ja chętnie wrócę, bo podobno będzie fajnie, czyli Bigger, Better, More Badass. Natomiast czekam na Halo oczywiście, bo wychodzi 28 lipca. Tak. Pewnie wcześniej zacznę grywać. W ogóle kupiłem kolekcjonerkę, nie wiem, czy ci mówiłem, jak zobaczyłem.
Nie, a co jest w kolekcjonerce?
Słuchaj, stałem przy barze, na pokazie Xboxa, imprezie byłem. Pojawiły się te kolekcjonerki zaraz po pokazie i za 900 zł niestety musiałem zamówić Halo. Aha. Campaign Evolved. Wiesz dlaczego? Bo jest wielki Master Chief z Cortaną w formie chipu podświetlanego LEDami, tam z bateryjką, whatever. Ale jak wiesz, jako wielki fan Halo od pierwszej części, no powiedziałem, dobra, muszę to mieć jeszcze na PlayStation 5, żeby to była taka abominacja, nie? Że ostatni bastion Xboxa pękł i Halo odpalimy na PlayStation pod koniec lipca. Więc fajnie, jara mi to strasznie, szczególnie, że to jest na Unreal Engine.
A masz tą kolekcjonerkę z piątki? Co była taka, no, z Lokiem, taka fajna...
Z Lokiem. Tak. Zajmuje mi pół szafy, bo ona jest taki wielki łuk bramy i są olbrzymie dwie postacie, nie?
Tak.
Ona jest w ogóle tania, można ją gdzieś zdobyć za grosze chyba dzisiaj nawet.
No ja ją kupiłem wtedy, kiedy właśnie te kolekcjonerskie nie były tak bardzo limitowane i tak się sprzedawały za
grosz,
za 80 euro.
No ja jakoś tak...
Nie, no to powiedzmy więcej w przeliczeniu, ale chodzi o to, że to są właśnie te kolekcjonerki, które wiesz, jak kupujesz, to wiesz, że to jest...
No to słuchaj, taką kolekcjonerką to jest Halo 3 Legendary Edition, co mam ten home taki Master Chiefa, co skrywał w sobie takie, wiesz, stojak z pudełkiem z grą. I Halo Reach Legendary Edition, mam taką dioramę fajną. No.
Kurde, ale wiesz, to były czasy, kiedy nawet te wersje nielimitowane kolekcjonerskie, tylko takie właśnie specjalne były bardzo ciekawe, bo Halo Reach ma super wersję takiego, wiesz, taką grubszą, tam są notatniki tej tej naukowiec, która stała za tym projektem Spartan.
Dr. Halsey, tak.
Tak, i to jest klimatyczna taka, wiesz, książeczka, wiesz, no po prostu...
To chyba w Halo 5 było nawet, wiesz, w Halo 4. O, to jest taka książka też fajna, bo mam jakąś taką...
No nie, znaczy ja mam z Reach właśnie taką puszeczkę. Okay. Właśnie, ona nie jest nad puszeczką, tylko to jest tak, że masz ten sleeve taki, nie, ten taki rękawik przezroczysty, a w środku jest... Taka wyprofilowana, ona jest z tektury, ale takiej błyszczącej, że masz tam grę i właśnie te wszystkie.
No ja mam
rzeczy.
Taką ogromną dioramę, na skalę stoi cała ekipa żołnierzy z Halo Reach, wiesz, fantastycznie zrobione, więc fajne rzeczy kiedyś robili. Te.
No tak, no albo już tak jeszcze jedno, Alan Wake.
Kolekcjonerska
edycja. Z książką, z jakimś pamiętnikiem tych agentów, z soundtrackiem, no. Kurczę.
Wiesz, ja do dzisiaj pamiętam kolekcjonerkę Deus Ex Human Revolution, bo tam była świetnej klasy figurka Adama Jensena od Play Arts. To jest firma, która specjalizuje się na dobrej jakości figurkach. Takie action figurki, że wszystko się rusza, zmieniane rączki, bronie, więc no, zamiast broni możesz mu te jego wysuwane ostrza zrobić w dłoniach, nie? Więc no,
największy mój ból jest taki, że ja nigdy nie załapałem się, albo nie pomyślałem o tym, żeby się załapać na kolekcjonerkę Aliens Colonial Marines. Wiesz, z tym loaderem.
Ale nie wiem, czy wiesz, ale możesz się załapać jeszcze na NECA, czyli producent tych takich kultowych figurek właśnie z Uniwersum Obcego, na 40-lecie Aliens, które obchodziliśmy teraz na Alien Day 26 kwietnia, wypuścili wznowienie tej serii kultowych figurek właśnie z filmu drugiego, które towarzyszyły premierze filmu. Ja kupiłem tego wielkiego loadera właśnie, power loadera. Wyobraź sobie, do tego dokupiłem, bo one zniknęły po godzinie, figurkę Ellen Ripley. Bo ja mam tą wielką królową, pewnie kojarzysz z moich zdjęć.
Tak, nie, taką. Tak.
I to z tej serii.
A są w tej samej skali? A w tej samej skali są.
Więc wyobraź sobie power loadera za $100 wielkości tej figury, czyli ponad pół metra, nie? I Ellen Ripley, którą tam wsadzasz, i ja będę miał taką epicką bitwę na półce. I jaja do tego gratis mi dorzucili facehuggerów z facehuggerami, wiesz?
Będzie... Już widzę minę twojej żony, jak mówi, że już tutaj potrzebuję taki mały fragment na półce. Tak. Te twoje książki, te pozwól, że je znajdę im lepsze miejsce gdzieś tam pod łóżkiem.
Ale mnie to jara, wiesz, że mnie to jara, no.
No ja mam swój taki ołtarzyk, wiesz, nad moim komputerem, który tam się składa właśnie z Cyberpunka, tam z Halo, nie, tam z Wiedźmina, wiesz. Ja też bardzo to lubię, tylko już mi
trochę
brakuje miejsca, no. No, kurzy się strasznie, to jest ja, ale ja znalazłem sposób, że ja po prostu to biorę i pod wodę i myję normalnie.
Ale ja też, ja dzisiaj robiłem zdjęcie figurki Edwarda Kenwaya z Assassina, to pod prysznic zrzuciłem i masz piękną figurkę, nie, tylko jak mam umyć 100 przedmiotów w moim domu, tak. To mi się odechciewa, nie, tak.
No. Ja z Assassina niestety mam figurkę Connora. Mówię niestety, bo akurat on nigdy mi tak się na bardzo nie... Nie, to właśnie był z jakichś takich...
A, ty Collectibles, co oni wydają serię taką.
No, znaczy nie wiem właśnie, wiesz, bo kiedyś wydawano bardzo fajne figurki takie wysokie, na przykład były McFarlane Toys, nie? Miał takie bardzo dobrej jakości figurki, które były pomiędzy takimi kolekcjonerskimi figurkami, a zabawkami, nie? Że w sensie, że cenowo one nie były jakoś takie strasznie...
100 złotych chyba, coś takiego.
Tak. I mam kilka takich właśnie figurek i
no to NECA
najlepsze jest to, że one są wszystkie, tak, one są wszystkie w tych blisterach, nie? W tych opakowaniach oryginalnych. Nie wyciągam ich. Mam Dog Alien z Aliena Trójki. Też on jest próżniowo, bo on był jakiś taki, wiesz, on nie jest jak pudełko, tylko to jest... Ten plastik jest nie przepalony, jak to powiedzieć? No, zgrzewany był.
Tak.
I więc on jest cały czas zamknięty, wiesz, ja kiedyś może to otworzę, jakbym właśnie miał sobie stworzyć taką dioramę, bo mam Predatora, którego też kupiłem bardzo tanio, bo on był właśnie z takiej serii bo są bardzo fajne. Nie wiem, czy właśnie NECA, czy jakiś ten, że są Predatory kapitalnie zrobione, tylko że są bardzo drogie. 60 euro, ale masz naprawdę taki detalik, ładny, są w skali. A ja kupiłem za 12 euro figurkę i po prostu postanowiłem, że, bo ona ma wszystko to samo, tylko jest, wiesz, malowana na zasadzie maźnięcia pędzlem, wiesz, taki ten. Więc tam trzeba po prostu poprawić szczegóły i wyglądać może tak samo dobrze, jak...
Ale wiesz,
jak
teraz w ogóle jest rynek strasznych podrób NECI. Na przykład jak wejdziesz na Allegro, chociażby polskie, albo już nie mówię AliExpress, to większość tego, co jest jako NECA, figurka obcy, to jest taka podróba, co widać po kolorach,
no
po
tak,
farbie.
No. Znaczy ja w ogóle kiedyś, ale tak przemyślałem to i zrezygnowałem, bo ja nigdy nie kupowałem na temu, nie? Ale było tak, że mi coś mignęło, że tam kup coś tam ten, to dostaniesz to za darmo. I tak, okej. I tam wiesz, no te figurki, aż mi się nie chciało wierzyć, no ale klikałem jak głupi, ale później jak zacząłem mówić, mi to śmierdzi strasznie. Znaczy, może to jest działające, ale ja nie rozumiem, jak to może działać, wiesz. Żyjemy w świecie, że nie ma nic za darmo, że to jest niemożliwe, żebym miał dobrej jakości. Ja już też sparzyłem kiedyś na innych sklepach, że zdjęcie było takie, a tak naprawdę produkt był troszeczkę odbiegający od tego, co było na zdjęciu.
Ja nic nie kupuję.
Nie kupuję, odkładam.
Ale powiem ci, taka definitywny poziom nerdozy, wiesz jaki będzie? To Anka mi wyrzuci z domu na pewno. Wyobraź sobie, że od 5 lat zbieram w ramach kolekcji Hatchet Terminatora T-800 model. Oni to mi kiedyś podesłali dwa pierwsze numery w 2021 roku.
Prenumerujesz? Nie mów, nie gadaj. Słuchaj,
i prenumeruję. Mam dzisiaj 110 numerów. Właśnie wysłali ostatnie chyba. I wydałem na to, jak podsumuję 120 razy 200 zł, no to lekką ręką licząc.
20 tysięcy?
No nie, jakieś 5 z hakiem wychodzi, tak? Mówię 5-8.
Nie, powiedziałeś 100 numerów.
120 numerów to 168, 180 zł chyba, no. Trzeba przemnożyć, dobra, nie chcę mi się liczyć. Takie 6 tysięcy złotych wychodzi, tak?
Nie, no więcej. No 180 zł jeden numer, tak?
Nie, nie, 180 za... A, źle ci powiedziałem, bo to jest 180 złotych za 4 numery, tak. Czyli 180 przez 4 razy 120.
No bo ja mówię, jaką ty matematykę stosujesz, bo mi to wychodzi prawie 20 tysięcy, żeby
bo inaczej, inaczej, płacę co miesiąc 180 zł, a to są 4 numery, tego nie powiedziałem.
Czyli przynajmniej jakieś płacisz za artykuły, nie? Dla artykułów kupujesz.
Ja zacząłem to oglądać na YouTubie. 5400 zł wychodzi jakby za całość. No. Zacząłem oglądać na YouTubie. To jest wielkości prawie mnie, bo jest mniej więcej skala 1-2. On jest, słuchaj, podpięty do kontaktu. Tam włączasz, leci muzyka z filmu Brada Filla. On strzela jakimiś laserami. Oczy mu się świecą. Wszystko jest z jakiegoś aluminium zrobione. To jest jakaś masakra, nie? Ja nie wiem,
to nawet można powiedzieć, że w sumie tanie na dzisiejsze standardy, jeśli chodzi o cenę, to
w sumie tak.
Ale wydałeś sobie, ale troszeczkę tego... więcej niż zapłacisz za
ale ja tego nie złożę. Mi się nie chce. Znajdę jakiegoś studenta,
nie,
który mi to złoży.
Aha, no to okej, okay, ale musisz. Ja czekam na Grand Reveal, bo ja w ogóle pamiętam za dzieciaka, to zbierałem, na pewno
szczękę
też zbierałeś, przyznaj
się.
Nie szczękę z podłogi, blisko. Szczęki dinozaurów, kości dinozaurów, były taki magazyn dinozaury i były fluorescencyjne kości,
tego.
Elementy. Takie plastikowe, ale one były fluorescencyjne i składało się...
Ja pamiętam to.
Dinozaura. I kurczę, nie wiem, gdzie on mi przepadł, w domu i tak dalej. Teraz już takiego stary dziad, to bym sobie gdzieś go odnalazł i bym sobie go
ja pamiętam, że myśmy
w ładnym miejscu.
Zbierali, pamiętasz takie albumy z było G.I. Joe i coś jeszcze, były takie naklejki i okulary
tak.
te takie czerwono-niebieskie, że jakie zakładałeś.
No tak, no one były właśnie w tym magazynie dinozaurów, no, to okay. miałeś te trójwymiarowe strony, że zakładałeś te okulary 3D i widziałeś tam w trójwymiarze coś.
Zresztą, kurde, no.
W tamtych czasach to się zbierały nie tylko te kapsle obrazki zbierałeś. Z Gum Turmo, ale też były karty. Ja pamiętam, że były dwa rodzaje takich kart. One były kartami do gry, ale je zbierałeś tak na zasadzie kolekcjonerskiej, nie? Jak zebrałeś talię, no to miałeś też od razu całą ten piłkarze i samochody. I też mi to gdzieś przepadło w pomrokach dziejów. Z tamtych czasów został mi tylko album z Tazosami ze Star Wars. Mam cały komplet, wszystkie te Tazosy. Nie wiem, jak to się stało, że ja to wszystko zebrałem, bo jak sobie myślę, dziś, jak teraz Panini wydaje naklejki do FIFA World Cup, nie? To się sprzedaje na potęgę, to kosztuje powiedzmy tam grosze, nie? Tam znaczy nie grosze, bo to się właśnie grosz do grosza i nagle się okazuje, że cały ten album to jest niemożliwe, żeby to zebrać, bo jeszcze dochodzi losowość przy kupowaniu tych naklejek, tych kart.
No tak.
I ja teraz doszedłem do wniosku, że już nam się tyle powtarza tych naklejek, że albo znajdziemy ktoś, z kim się wymieniamy, albo po prostu już sobie darujemy to zbieranie, wiesz, bo jest jakaś taka frajda, ale żeby złożyć taki album, no nie, a wydać na to 200-300 euro,
Jezus, no.
Minimum, nie, mając szczęście, że będziesz trafiał te naklejki, to nie, no to jest jednak...
No ja pamiętam te czasy, wiesz, zbierało się karty Doom Troopera, chociaż w to nie grałem, ale jarały mnie karty, czy ten AVP,
tak.
czy Star Warsy, nie? To wtedy jak...
Ta. No jakąś taką talię chyba nie złożoną do końca, ale kilka kart na pewno jeszcze z AVP mam. Tylko one mi się nigdy nie podobały, bo ta pierwszy dodatek miał brzydkie karty, później przyszedł dodatek związany z czwartą częścią obcego. I już te karty były ładniejsze i tam był Jonner, między innymi Ripley 8 i tak dalej, więc to były takie fajne karty z postaciami, które bardzo lubiłem, no ale ja, że to zbieractwo, nie, że patrz, no trochę nam zostało to zbieractwo, ale teraz przynajmniej można się pochwalić, nie, że postawić gdzieś ładną figurkę i to robi wrażenie. Jak sobie pomyślisz, że ten Edward Kenway, nie, którego masz, nie, wtedy nie wiem, ile zapłaciłeś za niego, ale teraz to już
niedużo.
By ta figurka... To już by było ze 300 euro. Nie wiem, gdzieś widziałem jakąś kolekcjonerkę, tylko już nie pamiętam czego.
No ten nowy Assassin ma fajne kolekcjonerki, ale się nie załapał.
No może właśnie ten, no ale on
Że Edward siedzi na takim tronie już chyba na statku, tak?
Tak, ale to chyba kosztowało ze 400-300 euro, nie?
No tak, 1200 euro.
No to Okej, ja rozumiem, że przynajmniej tam jest jakaś taka fizyczna, ale ja się zawsze śmiałem, że te figurki nie są takie drogie, nie? No ale niech Ubisoft zarabia, nie? Niech
nie, należy im się, tak. Niech oni tak. W końcu...
Niech się odkują, niech zrobią restrukturyzację, nie wiem, niech...
Niech zrobią Beyond Good and Evil 2.
Tak. No w całka nie wierzę, że zrobią...
Ale wiesz,
chyba, że to jest jakby ostatni...
Zadam ci pytanie, czy uważasz, że wyjdzie prędzej Half-Life 3, czy Beyond Good and Evil 2?
Tak naprawdę, znaczy jakbym miał odpowiedzieć definitywnie, powiedział, że Half-Life 3 ma większe szanse.
Okej. Okay. Ja też.
Ale obie te gry są wiesz.
Na innym horyzoncie.
W żadnym stopniu nawet nie na takim etapie, że mogą być jakieś pre-alpha i tak dalej, wiesz. Że to jest jakiś, jak ma coś powstać, to czas jakby nie służy.
Ale ty mi mówiłeś, że jak kupię Steam Machine, to na dysku będzie Half-Life 3, dlatego chcę tego Steam Machine'a. To teraz się zastanawiam w takim razie.
Co ty, to jest... Znaczy ja w ogóle jestem ciekawy, jak jeśli chodzi o ceny tego sprzętu, będzie wyceniony Steam Frame. Bo to może być po prostu kosmos.
Zgadałem się z Simplexem, bo on jest żywo zainteresowany. Powiedział, że kupi Frame'a. On powiedział, że się nie zdziwi, jak będzie 6000 zł i on jest gotowy na to.
Okay. No ale on tam Picolico kupował jakieś inne chińskie podróby.
Prawda, pozdrawiamy.
A ja się tylko obawiam, że po prostu ten Steam Frame niestety, to on będzie jeszcze droższy. Ja uważam, tylko że widzisz, to jest ciekawe, że Valve nie zastosowało psychologicznych barier przy tych cenach.
3,99.
Tak, 9,99, że nie dali, wiesz, takich tych. No.
Prawda.
Bo od razu byłaby troszeczkę inna narracja. No kurczę, no niby 40 euro, ale to 40 euro już jakby robiło jakąś psychologiczną granicę, bo inaczej patrzysz na 9,99, a na 1039. No nie wiem, jakoś mi się to strasznie nie podoba. No ale tak właśnie, wspomniałeś o serialach, to ja obejrzałem drugi sezon, drugą serię Your Friends and Neighbors z Johnem Hammem. I tam po prostu ten serial dowozi absolutnie pod każdym względem. Aczkolwiek końcówka jak zwykle, no tak mi się średnio podobała, ale tam ma być po prostu więcej i więcej tych sezonów. Ja nie wiem, czy ty jesteś na bieżąco, czy obejrzałeś w ogóle, albo chociaż
pierwszy sezon. Ja w ogóle wszystko na bieżąco oglądam, więc o co mnie nie spytasz, to ci o wszystkim dzisiaj opowiem, natomiast pewnie czasu tyle nie mamy, ale bardzo mi się podoba Neighbors and Friends, czy Your Neighbors and Friends, tak?
Jak wiesz, to wprowadzenie Jamesa Marcena, nie? Który był tym nowym sąsiadem.
Aż.
Nie, no kapitalnie po prostu, moim zdaniem.
To się świetnie ogląda, wiesz.
Przeniósł jakby ciężar w ogóle tego serialu właśnie z tylko być, no wiesz, na tych, Hama. Na barkach tego Johna Hamma, który nadal moim zdaniem z Donem Draperem, tylko jakby w innych realiach, w innej rzeczywistości, tak. No, świetnie się ogląda. W ogóle jak miałbym polecić jeden serial taki obyczajowy, to absolutnie ten. I w ogóle w ogóle nie uświadomiłem sobie tego wcześniej, tylko dopiero po jakimś czasie, że aktor, który gra Barney'a, który ma fantastyczny, taki niski głos, jak on się nazywa?
No wiem, który.
Hun Lee. To jest gość, który grał w Banshee. Joba.
Okay.
Nie wiem, czy kojarzysz Banshee serial. Pewnie kojarzysz.
Tak, z Antony Starrem, tak.
Tak, to kurde, no... Jedna z takich ciekawych postaci, bardzo kolorowych w Banshee, no tutaj ten jego baryton, ten jego fantastyczny głos. Jezu, ja mogę go słuchać godzinami, więc ten serial bardzo, bardzo polecamy. A tak z Guilty Pleasure zacząłem oglądać Mentalistę, który się pojawił na Netflixie. Jak mi brakuje...
Stary temat, nie?
Tak, to jest bardzo stary serial, ale mówię, jak mi brakuje takiego klasycznego procedurala, wiesz. Siadam, oglądam serial, gdzieś tam może jest majaczony jakiś ark, nie, sezonu, wiesz, jakiś taki problem tego głównego bohatera, który się za nim ciągnie, który jest jakby tą rysą na jego osobowości, albo jakimś takim motorem jakby tych jego takich pobocznych, wiesz, wątków, ale generalnie to jest historia, każdy odcinek to jest jakaś kryminalna zagwozdka, którą rozwiązuje gość, który ma niesamowitą intuicję. No, oglądałeś Mentalistę, to wiesz, kurczę, jak mi to pasuje, wiesz, że dawno nie oglądałem po prostu klasycznego procedurala I to jest takie moje guilty pleasure, bo ja mogę sobie obejrzeć ten serial i nie muszę jakby myśleć o tym, że o kurde, angażuję się, więc muszę ten sezon obejrzeć ciurkiem od pierwszego odcinka do ostatniego, żeby to tak, wiesz, złapać, żeby tam nic mi nie umknęło, żebym nie zapomniał, co się działo na początku, pod koniec tego sezonu. I no, ale to jest takie moje małe guilty pleasure, no bo wiadomo, że większość czasu jednak spędzam przed telewizorem oglądając piłkę nożną, ale nie, może o tym nie będę teraz mówił.
Lepiej nie, bo
a ty co tam oglądasz albo czytasz? Jakiś taki ciekawy komiks, albo oprócz tego Local Mana, albo serial właśnie odkryłeś taki, który
wiesz, mógłbyś... Ja codziennie właśnie nadrabiam seriale, filmy. Z takich fajnych rzeczy to ja tobie polecam Widow's Bay na Apple, bo właśnie się skończył pierwszy sezon. Myślę, że warto zobaczyć.
Słyszałem, jakiś taki horror, komedia, tak?
No tak bym to określił. To ma być taki... Nie wiem, czy Stranger Things dla dorosłych, wiesz, na tej zasadzie. Trochę taki, wiesz, opowieści skrypty, ale bardziej na wesoło, coś w tym stylu. W wielkim skrócie, Matthew Rhys wciela się w burmistrza tytułowego Widow's Bay, czyli wyspy, która leży w takiej odległości od kontynentu, gdzieś w Nowej Anglii. Jak się domyślasz, na tej wyspie coś jest nie tak, bo on... Generalnie seria zaczyna się od tego, że on zaprasza dziennikarza z New Yorkera, żeby zrobił wielki artykuł o tym, jakie to jest fantastyczne, nieodkryte miejsce pod kątem turystycznym. No i ten artykuł się ukazuje, turyści przybywają, ale zaczyna się coś dziwnego dziać na tej wyspie. Tu ktoś ginie, tam coś się dzieje niepokojącego. No i się okazuje, że wyspa jest przeklęta i wiesz. I on jako ten burmistrz musi to wszystko naprawić, więc serial jest o tym, co tam się stało, co tam się dzieje, różne dziwne przygody. Wiesz co, ja im dłużej oglądałem ten serial, zastanawiałem się, o czym on jest, czy on ma być śmieszny, czy on ma być straszny, czy to jest taki serial meta, który bierze pod uwagę wszystkie horrory, slashery, które oglądaliśmy, bo tam są nawiązania do Szczęk, nawiązania do Piątku 13, do Halloween, do Evil Deada, do, nie wiem, Blair Witch Project, do wszystkiego, co znamy, to tam widzimy, nie? I to fajnie, koniec mnie przekonał, w ogóle finał mnie strasznie przekonał do tego. Nawet Majanka powiedziała, która nie lubi takich tematów, wiesz, horrorów, czy takich właśnie nawet na wesoło rzeczy związanych z jakimiś paranormalnymi zjawiskami, że jej się podobało. Ale to też zasługa aktorów, bo poza Matthew Rhysem grają same znajome twarze, te drugo-trzecioplanowe, więc Widow's Bay bardzo polecam, bo to jest naprawdę coś takiego świeżego w miarę, nie? Sugar, ty lubisz Sugar?
To kojarzę, ale mi się wydawało, że to był jeden sezon, tak?
No właśnie ruszył drugi. Farelem, tak? Tak. Właśnie ruszył drugi sezon.
To nie jest zamknięta jednak.
Nie, absolutnie. To jest... Ja nie wiem, jak o tym serialu opowiadać. To jest taki homage złożony filmom neo-noir, w skrócie. Bo on tak jest po prostu. Główny bohater John Sugar jest detektywem, prywatnym detektywem w Kalifornii. I to tak wygląda, jak taki hod złożony starym filmom neo-noir. Noir w zasadzie kryminałom. Sokół Maltański się kłania, czy inne takie rzeczy. Tylko jest tam jeden wielki twist, który jest wyjaśniony na końcu pierwszego sezonu. I absolutnie nie będę zdradzał, o co chodzi. Kto widział, ten doskonale wie, o czym mówią. A kto nie widział, tym bardziej powinien to zobaczyć. I zupełnie inaczej się ogląda ten drugi sezon, kiedy już to wszystko wiemy. Są dwa odcinki w tej chwili dostępne, jak nagrywamy. I jest moim zdaniem jeszcze ciekawszy, wiesz. I ten klimat tego właśnie Kalifornii ukazanej pod kątem tego neo-noir, kolejnej sprawy, jaką Sugar prowadzi, jest fantastyczne, więc... Zachęcam.
Ile jest odcinków na sezon? Też tak się...
Ja nie pamiętam, ja musiałbyś sprawdzić, ale to jest 8-10 klasycznie Apple chyba, nie? Jakoś tak. Z fajnych rzeczy ruszyła Agencja, drugi sezon, nie wiem czy widziałeś Agencję na Sky Showtime, z Michaelem Fassbenderem, Jeffrey Wrightem i Richardem Gearem. Richard Gere i Jeffrey Wright są szefami agencji CIA w Londynie, oddziału. Michael Fassbender jest agentem, który dopiero co wyszedł z pola, w sensie z pola akcji. Mam nadzieję, że już nie jest agentem terenowym. Może tak, przepraszam, bo się spóźnia. I ma tam jakieś swoje historie. Świetny serial właśnie o akcjach szpiegowskich. Dosłownie nawiązania do tego, co się działo tam, jak ci Wagnerowcy jechali na Moskwę i zabili tego Prigozina. Ogląda się to kapitalnie?
A czy on tego odwołuje się do autentycznych wydarzeń?
Trochę trochę jakby równolegle. Opowiada o oczywiście jakieś zmyślane wydarzenia, ale widzisz te nawiązania tego, co się działo na świecie.
Rozumiem.
Świetnie poprowadzone, no fantastyczni aktorzy. No Richard Gere jako szef agencji CIA to musisz zobaczyć. Jeffrey Wright też oczywiście jest epicki. Fajne wątki, bo tam jest zawsze kilka wątków jakichś szpiegowskich. Naprawdę jest cudowny. I właśnie jest drugi sezon, są 4 odcinki. Rzeczy, które mnie zachwyciły, to oczywiście ostatni film Paola Sorrentino, czyli Łaska. A Sorrentino to, przypomnę, chociażby serial Nowy Papież, że był młody papież i potem Nowy Papież, jakby dwa sezony jednego serialu. To To był serial o jak Jude Law zostaje papieżem, a potem John Malkovich. Polecam w ogóle, epicka rzecz. Jego chyba największy film to jest Wielkie Piękno, taki najbardziej znany. No to jest włoski reżyser i on zrobił serial, zrobił film Łaska, jest teraz dostępny na streamingach, chyba na HBO Maxie. To jest w wielkim skrócie historia starego prezydenta, w sensie prezydenta, który już jest u końca, u progu swojej kadencji, zostaje mu pół roku do opuszczenia gabinetu, no i dostaje do podpisania chyba jedną z najważniejszych ustaw w swoim życiu, czyli ustawę o eutanazji we Włoszech. Jak się domyślasz, no, to jest też prezydent bardzo wierzący, więc ma kontakty z Watykanem, z samym papieżem. No i zaczyna się cała historia, czy on podpisze tą ustawę, co zrobi z innymi ustawami, bo pojawiają się też prośba o ułaskawienie dwóch więźniów. I to jest historia faceta, który stracił żonę, bo ona zmarła wcześniej. Widać, że jest gotowy na to, żeby już odejść z tego urzędu, zająć się swoim starym, emerytowanym życiem, że tak się wyrażę. Ale jak to u Sorrentino nie może być łatwo? No, scenę, kiedy on spotyka się z papieżem, czarnoskóry papież Rastafarianin mu mówi o życiu, tak, o Bogu w ogóle. No niesamowite sceny, tak? To tylko Sorrentino to robi, a wszystko w rytm takiego, wiesz, techno muzyki, jak ci Sorrentino, jeżeli oglądałeś papieża, to nie dziwi cię techno w Watykanie, tak? Albo takie rzeczy. Ale to tylko u Sorrentino, nie? Albo jak przyjmuje papier tego prezydenta Portugalii, który przyjeżdża do niego z wizytą. To są takie sceny, że siedzisz i mówisz wow, to tylko Sorrentino takie rzeczy by zrobił. Świetna historia, bardzo poruszająca, z drugiej strony bardzo mądra, bo te filmy Sorrentino są naprawdę fantastyczne, mądre, inteligentne i warto poznać, więc ja polecam gorąco. Łaska to jest moim zdaniem też jeden z lepszych filmów Sorrentino. Wiesz co, widziałem jeszcze Smashing Machine. Nie wiem, czy kojarzysz taki dramat, bym powiedział, z The Rockiem, który...
A, tak. No. Znaczy kojarzę, bo to jest na podstawie tego biografii tego słynnego zawodnika.
Tak, jednego UFC. Z pierwszych zawodników UFC, który był wrestlerem, w sensie jako sportowiec, natomiast musiał nauczyć się nowych sztuk walki i płynnie wejść w całe to UFC, które zaczęło się rozwijać. Był jednym z takich pierwszych postaci, która tam walczyła. To jest właśnie biografia tego człowieka. W niego wcielił
Marka
się...
Marka Kera, tak.
Tak, Marka Kera, dokładnie. W niego wcielił się Dwayne Johnson, The Rock. Kompletnie nie do poznania przez te włosy, które nosi w tym filmie. Tak. Ja nie mogłem uwierzyć, że to jest The Rock cały czas, bo chociaż widziałem, że to jest The Rock.
Tak.
Powiem szczerze, że pokazał klasę, że on potrafi zagrać dramatycznie. To nie jest skomplikowany film, to jest prosta autobiografia, ale robi ogromne wrażenie, zarówno choreografią walk, pokazaniem historii tego człowieka. Na końcu spotykamy głównego bohatera Marka Kera, który jest po prostu sympatycznym facetem, jak się okazuje, na sam koniec filmu. I to się dobrze ogląda, wiesz, przede wszystkim przez głównych aktorów, bo tam gra Emily Blunt, żonę Marka Kera, no i sam The Rock świetnie performuje, więc polecam w ramach opłaconych streamingów, bo to jest chyba na też HBO Maxie. A przepraszam, albo na Disneyu, whatever. Bo ja mam wszystkie, to mi się mylą, wiesz.
No, klęska urodzaju ci niegroźna, w sensie, bo znajdujesz też czas, że potrafisz tym żonglować. To...
Ale wiesz co, ja...
Nie, no to muszę sprawdzić. Muszę na pewno Widows Bay i tą agencję. To mnie zaciekawiłeś właśnie tymi...
To jest w swoich temacie, tak. I w ogóle, wiesz co, obejrzałem jeszcze bardzo mocny film. O tym chyba Defan opowiadałbym kwadrat, czyli Kopnęłabym cię, gdybym mogła, z Rose Byrne, z wytwórni A24. No, to jest film, do którego nie można podchodzić po ciężkim dniu pracy, ani tym bardziej nastawiając się na świetną rozrywkę z panią Rose Byrne, no bo Rose Byrne ostatnio to platonik, tak? Mm-hmm. Czyli jak to po polsku było? Wiesz, z Sethem Rogenem, drodzy słuchacze, wiecie, ten taki serial komediowy. No i ten Physical też z nią był świetny serial, jak ona tam zostaje gwiazdą Kalanetic z latach 80. No i tutaj mamy jednak... To jest mocny dramat.
To jest film, który chyba był tam oscarowy, nie? Że tam...
Ona była nominowana do Oscara, moim zdaniem powinna dostać Oscara za tę rolę, bo to jest mocny dramat psychologiczny, w którym Rose Byrne wychowuje niepełnosprawną córkę. Wiemy to od początku. Kamera, wyobraź sobie, ten film jest tak nakręcony, że w kadrze jest w zasadzie jej twarz cały czas. Twarz Rose Byrne ze wszystkimi jej mankamentami. Nieumalowana. Z delikatnym oczywiście make-upem na potrzeby filmu. Ale po prostu to, jak ona tam gra, tą całą twarzą, to jest historia, czy też proces pewnego meltdownu kobiety, która ma dosyć tego wszystkiego, tego, że zajmuje się niepełnosprawną córką, że ma jakiś remont w mieszkaniu w wyniku pewnego wypadku, że męża nie ma przy niej. W ogóle mąż jest super, bo on tylko gada z nią przez telefon, na koniec się okazuje, to jest Christian Slater, który się tam pojawia. ASAP Rocky się pojawia w tym filmie, też jest ciekawy wątek. jako tam sąsiad w hotelu, jak ona się wyprowadza ze swojego mieszkania, żeby gdzieś zamieszkać na czas remontu. No i to jest generalnie historia życia wzięta, tak? Ona chodzi sama, jest terapeutką, a sama musi korzystać z terapeuty, w którego wciela się o dziwo Conan O'Brien, czyli komik, który nie jest aktorem, tak? I świetnie wypada w tej roli. Więc taki studyjny, bym powiedział, typowy dla A24 niekonwencjonalny dramat psychologiczny, cholernie mocny. Ja wypiłem chyba całą butelkę wina oglądając ten film, żeby się, wiesz, tak nie stresować tym, co widzę na ekranie. On jest na razie VOD do wypożyczenia za 9 zł, czy za 14, więc takie tanie wypożyczenie, jak ja to nazywam, w sklepie Apple'a. Więc polecam mocno. Dobra rzecz, jeżeli lubicie takie rzeczy. No i wiesz co, skończyłem For All Mankind, piąty sezon, który oczywiście no był słaby. Nie ma co tego ukrywać po prostu. Po tych czterech dobrych w miarę sezonach, piąty był, no nawet powiem szczerze.
A już zaczęło, tak się, zaczęło się troszeczkę, jakby zaczęli zjadać własny ogon przez niektóre.
Tak, oni postawili na młodych, ten serial był za długi, wątek był za krótki na to wszystko, bo chodzi o bunt na Marsie i co dalej, tak. W wielkim skrócie. Więc ja to wymęczyłem, bo musiałem, ale mówię o tym nie bez przyczyny, bo odpaliłem Gwiezdne Miasteczko i to jest to, za co pokochałem For All Mankind.
A czy Star City, bo to chyba taki jest tytuł, nie? Tak. To czy oni przenieśli tę akcję równolegle do wtedy, kiedy był ten pierwszy sezon?
Aha, wszystko się zaczyna w latach 60., 70. W Gwiezdnym Miasteczku pod
Moskwą. Rosjanie wygrywają wyścig, kto pierwszy postawi.
I powiem ci, to jest tak genialnie nakręcone. Czuć opresyjność tego systemu sowieckiego. Jesteś w stanie uwierzyć, że to jest sowiecka Rosja. Mimo, że to jest kręcone w Helsinkach, podkreślam, bo głównie Helsinki grają.
A czy jest polski aktor Piotr Damczyk?
Nie, jego nie ma na razie. Ma. Na razie, bo wiesz, to jest chyba 5 odcinków.
On się powinien go wrzucić tam, zanim zestarzeje się, bo wiesz, to ciężko będzie ucharakteryzować go, chociaż wiesz.
To prawda. Ale to jest mocny serial, to się świetnie ogląda. Jest tak jak pierwsze sezony For All Mankind, czuję znowu ten pociąg do kosmosu, wiesz, tego księżyca.
Dokładnie, właśnie o to chodziło, że tam...
To są ludzie na Ziemi, są wątki, historie prowadzone równolegle, a jednocześnie coś się dzieje na orbitach, nie? I to jest super.
Dokładnie, że te wątki obyczajowe, one były związane jednak z tym, że oni dokonywali czegoś niesamowitego i robili to w sposób właśnie, że były na przykład te momenty, właśnie, że nie patrzyłeś na to, przynajmniej ja tak patrzyłem, że nie pasuje mi, że w tym programie, tym Apollo, czy coś takiego, nie, tam są kobiety, nie, czy coś takiego, tak. Nie, że tak mógłbyś powiedzieć, bo pewnie w oryginalnym nie było. Dopiero później jakby, bo to było tak zrobione, ale właśnie ten moment, ten obyczajowy, on był tak fajnie wpleciony, nie, czy te problemy tych astronautów, wiesz, takie osobiste związane z tym, to było tak zrobione, że nie czułeś, że ktoś ci robi melodramę kosztem fajnej, alternatywnej historii science fiction, bo to też tam było i te efekty i to takie naprawdę w szczególe podejście do tego hard science, ja coś tak wyrażę. I w ogóle dla mnie chłonąłem po prostu to, ten podbój ich kosmosu.
I ucieszy pewnie tych, którzy zmęczyli For All Mankind piąty sezon, że to, co się dzieje w epilogu piątego sezonu, bo zawsze mamy taką migawkę, że coś nowego się dzieje, skacze gdzieś do przodu, to się idealnie łączy z pierwszymi odcinkami tego sezonu. Ja już widzę, skąd się te sceny wzięły na końcu tamtego serialu, z tym, co się tutaj dzieje, więc to jest bardzo ciekawe. Mają pomysł, polecam bardzo. I wiesz co, chciałem jeszcze polecić, o Mortal Kombat 2 nie będziemy gadać, bo nie ma sensu.
Ja jeszcze nie widziałem, miałem w planach, żeby iść.
Powiem ci tak, zmęczyłem na 3 raty, to jest chyba komentarz do tego filmu, nawet jako fana uniwersum, takie filmy mnie już męczą po prostu, wiesz.
Ja chciałem iść, bo mówię, kurczę, tam jest Karl Urban i że fajnie to zrobili, ładne efekty i tak dalej. Fajnie to zapowiadali, a później gdzieś mnie coś odciągnęło, sam nie chciałem iść do kina, później z dzieciakami poszedłem na film, który jest w ogóle taki nie dla nich, nie dlatego, że jest zły czy coś takiego, tylko po prostu jest
na horror, na obsesję, na Backroomsa.
No, to bym poszedł, tak. Nie, Disclosure Day. I chciałem ich namówić i próbuję cały czas namówić na Toy Story 5.
Ja się bałem słuchać swojej opowieści o Disclosure Day, bo tam mieliście spoilery w zeszłym odcinku. Ale powiedz mi teraz tak na szybko bezspoilerowo, tobie się to podoba, czy nie?
Znaczy tam spoilery były takie, że w pewnym momencie chcieliśmy opisywać pewne sceny, dlatego że tam jest dużo takich absurdalnych rzeczy, które każą ci nie tyle, że zawieszać niewiarę, co po prostu facepalmy szczerze. Takie autentyczne, tradycyjne facepalmy.
Czyli to, Spielberg się zastarzał. Okay.
Zaburza całkowicie rytm tego filmu, bo o ile to mogło przejść i to by było zabawne w filmie takim familijnym, z dzieciakami, z tym E.T.'m na rowerku, tak tutaj ten temat, wiesz, czyli właśnie tego, że jest jakaś organizacja, która robi wszystko, żeby powstrzymać inną grupę ludzi, którzy chcą ujawnić prawdę o tym, że istoty pozaziemskie wylądowały kiedyś na Ziemi, że wiesz, że Roswell to nie jest bójda i tak dalej, że to wszystko moim zdaniem tak naprawdę, jak o tym myślisz, to jest ciekawy temat, ale Spielbergowi nie udało się tego zrobić. On zrobił taki chase movie, nie? Że tam para bohaterów ucieka, coś się dzieje i tak dalej. I tam jest dużo takich głupich scen. A to, co powinno być najbardziej dramatyczne, moim zdaniem jest popsute poprzez komentarz dziennikarki. Okay. Tyle tylko powiem, jak będziesz oglądał, bo w końcu pewnie obejrzysz.
Ja obejrzę na streamingach. Nie jaram się w ogóle w tym momencie. Tak.
Ale kurczę, no ja uwielbiam ten temat, jak każdy. My żeśmy się wychowali przecież na UFO. No każdy oglądał Strefę 11, Archiwum Mix, więc my tym żyliśmy. Teraz jako tak osoby, które mówią już tak cynicznie, no nie, skoro mamy lepsze kamery, dlaczego nie mamy lepszych zdjęć tych obiektów latających, nie? No nie mamy, nie? Ale wtedy to była taka fajna wyobraźnia. Tutaj mamy w pewnym sensie lepsze jakości zdjęcia, ale to wszystko jest źle zrobione. Ja bym jakby inaczej widział tę wizję. Nie skoncentrowałbym się na ucieczce, na pościgu i tak dalej, tylko innym wątku z tym. I ten, no nie, tam jest mnóstwo rzeczy, które ja musiałbym ci zdradzać, co była przydana. Ale obejrzyj dla Beki, tak jak mówię, no weź sobie to wino, ale z innego powodu, czy jakiś tam aperolik. Dobra. I obejrzyj to po prostu wtedy mając zupełnie inne takie podejście. No szkoda, bo Spielberg nam się kojarzy z człowiekiem, który w kinie robił cuda i jego filmy są wśród tych takich...
A ty widziałeś Himena?
Nie, ale też planowałem. To właśnie to też jeden z tych filmów, gdzie czekałem, bo słyszałem dobre opinie, że
bo jest fajny film, że dla nas film, no.
No, nie, na pewno. Właśnie u mnie to jest ten czas, nie? Tak zauważyłem, że niektóre gry, albo filmy, albo książki, wiesz, tak zajmują czas i niestety coraz bardziej jest, wiesz, ciężko balansować, no, ale wiem. Staram się nadrabiać raz na jakiś czas. No, wiesz, że ostatnio po prostu dużo gdzieś te komiksy czytałem, przeglądałem książki, ale nie na tyle ciekawe, bo to jakieś opowiadania, które na to wyszły, nie chcę nawet mówić, jak i autorów, żeby ktoś mnie tutaj nie zlinczował, ale generalnie jest tak, że...
Ja też mam takie swoje, wiesz, guilty pleasure,
tak, że
kryminały, taki wiesz.
Wielki, wiesz, filozof i tu czyta, a tu takie wstydzę, do poduszki, no, wiesz, słuchaj, yoga adult i tak dalej.
Ja czytam, wiesz co, Sobczakową Fiolet ostatnio czytałem, bo uwielbiam ten cykl Kolory zła. Wiesz, są dwa filmy na Netflixie teraz, było o tym głośno, nie? Czerń chyba weszła ostatnio. Uwielbiam tę historię, ona w Sopociu. No,
jest taki podcast, zareklamuję go, bo w sumie ta cena tam, ale ty się kolegujesz z Pigoutem. No tak. Pigout i Chmielarz mają taki podcast Chłopaki od
I była Sobczakowa ostatnio, tak.
Tak. I ja w ogóle jej nie kojarzę, w ogóle nie kojarzę tego filmu. Nie wiem, on jest chyba na Netflixie, tak?
Tak. Oni to zrobili, no.
Ale ja lubię, jak gadają, wiesz, no widać, że mają fajny taki dryk. Do komentowania tej pisarskiej branży.
Ja lubię kryminały Chmielarza, lubię właśnie Sobczakową, lubię Małeckiego. To są takie moje guilty pleasure, bo to, że wiesz, czytamy na co dzień, nie wiem, Dominium Solarne, teraz wyszło wznowienie.
Mam.
Kupiłeś piękne
rzeczy? W ogóle, tak, żeby nie było od razu,
Tomasza,
jak Dominium Solarne, to dokupiłem inne książki, Kołodziejczaka, wiesz, Czarny Horyzont, Biała Reduta, Skazana na niebie. Bo ich już tak, wiesz, no nie ma, znaczy przynajmniej teraz nie ma reedycji, więc jak je kupiłem za jakieś grosze, no to, wiesz, w tych takich bardzo ciekawych, chyba rysowanych przez Truścińskiego,
tak,
przez kogoś w okładkach.
Tak, tak.
Więc one
tak.
Są w ogóle wyjątkowe, nie? No bo to nowe wydanie Dominion Solarne, no
piękne,
ono jest, tak, bardzo eleganckie, tak, te krawędzie, wiesz, te grzbiety.
No ale wiesz, ja teraz będąc właśnie, mam farta, bo jak są warszawskie targi książki, to tam są fajne promocje, nie? To Dominium Solarne kupiłem za 5 dych, a okładkowo chyba 8, tak? Albo kupiłem sobie, wiesz, Dukaja Król Bólu w tej oprawie, wszystkie jego opowiadania najlepsze. I to jest jakaś promocja ze 100 na, nie wiem, 6 dych, nie?
Więc... A oni tam bywają, ci wielcy pisarze, żeby prosić o autograf?
Podpiszą ci, no. Musisz przyjechać, będziesz tu siedział i będzie fajnie, no.
No ja to bym bardzo chciał właśnie tak gdzieś się wejść na taką imprezę, ale nie już te zatłoczone, już te pyrkony, te które są takie masowe i jak widzę tych biednych ludzi tłoczących się w kilometrowych kolejkach, no żeby wejść do środka w upale, to mówię, kurde, psiorszyliśmy na piksel, że pod pikselem tak było, tam wyszło to z innych powodów, nie? A tutaj mamy to systemowo i nikt nie narzeka, wszyscy się cieszą, to mówię, nie, to nie dla mnie. Ja lubię te kameralne imprezy, mam nadzieję, że właśnie wrócą. No żałuję, że na tej twojej nie byłem, ale to jest
no, życie,
także
no.
Gdybym wiedział, że by tak fajnie, to bym postawił wszystko, rzucił, powiedział, że
słuchaj, Hanna, no to możesz, żoną, możesz,
znikam, nie ma.
Możesz za tydzień to zrobić, bo jest impreza M kwadrat i można by zaprosić wszystkich na 10 urodziny M kwadrat do warszawskiego chaosu 4 lipca. Zapraszam w imieniu chłopaków.
Miejsce sprawdzone, tak. Tylko trzeba się wpisać na listę, żeby wiedzieli, kto ma być.
To na kanałach socjalowych M kwadratu, tak. A oni się ucieszą. No.
Tak,
więc, na pewno. No ja tam będę z ekipą, więc zapraszamy. To ty wsiądź w samolot i też będziesz, no.
Gdyby to było takie proste, właśnie to jest najgorsze. Jeszcze teraz z tymi cenami tego wszystkiego to jest masakra.
Ale zobacz, jak zostaniesz tydzień, to jest Fantasy Magic Con w Warszawie. 11-12 występujemy tam, mamy prelekcje i są nowe targi na wyścigach konnych warszawskich, nie?
to tego nie widziałem.
No.
Nie, no ja mam nadzieję, że jeszcze gdzieś może pod koniec roku, bo też będą przecież jakieś imprezy, że uda mi się jakiś czas znaleźć. No teraz widziałem chyba już pełną gębą ruszyło zaproszenie na Extreme Party, który na początku września.
To prawda. No mamy jeszcze w Targi Fantastyki, ja tam jestem teraz co roku. Nawet chyba występujemy też w tym roku z jakąś prelekcją. No i PGA potem i koniec jak zwykle. A, jeszcze z Wrocławiu ta impreza, wiesz, Games and Vintage. O, tak to się
tak, nazywa. Tak. Która chyba się nawet fajnie udała. No jest połączona z tym
targami japońskimi, więc to fajny temat jest. Tak. Chyba pojadę w tym roku, no.
koniecznie.
Ale na razie wakacje. Teraz
zawsze zastanawiam, jak te hotele i tak dalej znoszą to, że taki tyle tych fanów tego wszystkiego przyjeżdża, ale chyba sobie radę jakoś. Drogi Rafale, bardzo ci dziękuję za goszczenie w wirtualnym studiu Fantasmagierii, było jak zwykle bardzo miło. Ja cieszę się za ten kącik kulturalny, bo odznaczałem sobie naprawdę sporo rzeczy.
A to dobrze, fajnie.
Wartych sprawdzenia. Ja wszystkich naszych drogich słuchaczy oczywiście zapraszam do śledzenia Fantasmagierii Starego Gracza na Facebooku, na Instagramie. Pamiętaj, żeby subskrybować, komentować. Staram się, jaki hashtag można wymyślić na koniec, coś związanego
z odcinkiem. Hashtag Dzień Objawienia, no.
Nie, to by było... No, powiedzmy, hashtag dowolny. O, hashtag dowolny. Okay. I co wpiszecie, to będzie dobrze. Pamiętajcie też, że ruszyła zbiórka na serwer Fantasmagierii. Jeśli nie jest wam obojętne, możecie wpłacać przez PayPal lub na konto, ale to te szczegóły będą w opisie odcinka, więc już tutaj nie zajmuję więcej czasu. Jeszcze raz się dziękuję, drogi Rafale.
Bardzo ci dziękuję. Jak zwykle było miło się spotkać sobie, poplotkować, pogadać i powymieniać się różnymi uwagami, przemyśleniami. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.
Cześć, drodzy słuchacze, słyszymy się za tydzień. Hej.